Dzień dobry, witam serdecznie na napisach końcowych i dzisiaj będzie odcinek Q&A. I w ogóle zanim zaczniemy, może to wypadałoby was tutaj przeprosić za to, że tak długo nie było żadnych odcinków Q&A i dzisiaj jak się spotykamy, to się spotykamy w okrojonym składzie. To wynika głównie z tego, że niestety nam się trochę skurczyły godziny, w trakcie których możemy nagrywać i Radek ostatnio ma takie godziny, które nie pasują nikomu innemu i Oskar ostatnio jest... Na przykład Oskar jest ostatnio dostępny głównie wieczorami, z kolei mi do końca ostatnio nie pasuje wieczorami, pasuje mi w ciągu dnia i tak trudno się umówić, a jak już się uda nam znaleźć termin, kiedy wszyscy mogą nagrywać, na przykład weekend, no to pojawia się zwykle jakieś inne ważniejsze nagranie, typu jak omówienie jakiegoś filmu i tak dalej, więc pracujemy nad tym, wymyślimy sobie jakieś rozwiązanie, które sprawi, że ruszymy z tymi pytankami, no bo część z nich już długo czeka. No i dzisiaj, z racji tego, że jesteśmy tylko z Radkiem, no to odpowiadamy na parę takich bieżących rzeczy, na te takie pytania, które zadawaliście przy okazji ostatnich materiałów, też parę ostatnich superchatów, no i tam wybierzemy pewnie coś też z tych zaległych pytań, zobaczymy ile zazwyczaj nam starczy czasu. Natomiast tak jak mówię, no postaramy się w najbliższym czasie coś wykombinować, żeby też no, ruszyć z tymi pytaniami dalej, bo no, ostatnio nie da się ukryć, że trochę mało tych odcinków było. Ale też to wynika także z tego, to jest taka optymistyczna rzecz, że no po prostu zwyczajnie jest też więcej tematów niż na przykład było w zeszłym roku, nie? Mamy seriale, mamy wreszcie jakieś trailery, zapowiedzi i tak dalej. Coś tam się odblokowuje powoli w popkulturze, więc będziemy musieli po prostu się dostosować tutaj do zmieniających się czasów znowu. No, słuchajcie, zacznijmy w takim razie od króciutkiej sekcji superchatowej. Po pierwsze, Agnieszka Askej nam wysyła superchat. W ogóle Agnieszka nas wspiera bardzo, bardzo regularnie i bardzo hojnie, więc bardzo dziękujemy tak w ogóle osobno i za te wszystkie tipy i superchaty i oglądanie nas przede wszystkim. I odniesiemy się tutaj do tych, które zostały opatrzone komentarzami. I tak, za przywołanie Juliusza Verne i podróży do wnętrza Ziemi. To przy okazji naszego omówienia Godzilla vs. Kong. I no, nieprzypadkowo tam, powiedzmy, tutaj zostało przywołane, nie biorąc pod uwagę, że to wnętrze Ziemi ostatnio pojawiło się i tutaj, i w Aquamanie wcześniej. I jestem za tym bardzo, żeby jak najczęściej się pojawiało, zarówno jako inspiracja, nie tylko jako odwołanie, ale jako inspiracja do masy.
Nie, to jest fajny, to jest świetny filmów. Schemat, nie? Żeby go dzisiaj, szczególnie jak dzisiejsza technologia wygląda, nie? Jak to można dostosować do tego, to jest fantastyczna rzecz. Ja w ogóle mam dużo serca do tej podróży do wnętrza Ziemi z The Rockiem, która była bardzo dziwnym filmem, ale bardzo przyjemnym. Ja lubię, tam Michael Caine biegał, tak to było to, nie?
Nie. Była podróż do... chyba... Na Tajemniczą Wyspę to było z Rockiem.
Ale była druga część, Podróż do Wnętrza Ziemi była, bo to miało dwie części.
Nie, no najpierw była Podróż do Wnętrza Ziemi z Brendanem Fraserem, a później była Journey 2 z Rockiem. I pamiętam,
tak, ale to była kontynuacja, tak.
Wymienili wszystko, więc... I tam,
tak, wymienili wszystko.
No i tą drugą część pamiętam znacznie lepiej, tam był Rock i Vanessa Hudgens była i jeszcze wielkie owady w CGI, no to zapamiętałem.
Tak, ale z tym Fraserem też pamiętam, bo Fraser to jest ten mój bohater kina akcji, to już nie jest bohater kina akcji mojej mamy, którego ja sobie zaadaptowałem jak Indiana Jones, nie? Moja mama zawsze mówiła, że ona była w kinie na premierze, była tam, wiesz, kilkanaście razy i zawsze mnie tym, wiesz, dobijała za dzieciaka, nie? Że o, ja wiesz, chodziłam sobie na Indiana Jonesa do kina, a ty co masz, nie? A później się mumia pojawiła i mówię, o, też mam swojego tutaj Indiana Jonesa, to jest Brendan Fraser. Tutaj widzisz, że on nie wygląda jak Harrison Ford, ale to jest mój Indiana Jones, nie? Taki, na jakiego stać te nasze czasy, nie? I był bardzo fajnym Indiana Jonesem naszych czasów, nie? Dlatego ja też mam dużo sensu do tego podróży do wnętrza Ziemi, bo tam jeszcze był ten Fraser, którym było widać, że no coś na nim jeszcze tkwi, nie? Szkoda, że ta jego kariera później tak się potoczyła, no że Hollywood go tam no dobiło dosyć mocno, nie?
No miejmy nadzieję, że uda mu się...
I Lonnie Jones go dobiło. Ja wszystko zrzucam na tej cholernej Lonnie Jones.
Tak. Wiesz co, ja ten... taka dygresja mała. Odcinek będzie pełny dygresji, jak to zwykle, do odcinki z nami. Ostatnio opublikowałem ten materiał o tym trailerze kosmicznego meczu u siebie na kanale. I tam absolutnie nie wspominałem nic o właśnie Looney Tunes znowu w akcji, tak to się ten film jakoś nazywał, bo nie pamiętam go zwyczajnie. Nie? Jedyna rzecz, którą pamiętam, to jest ta dobra rzecz, czyli ta sekwencja z tymi obrazami, gdzie te przechodzą przez rozmaite tam dzieła sztuki. To wyglądało fajnie. Cała reszta w ogóle tak wyparłem z pamięci, że nie pamiętałem. Ja nie miałem też czasu, żeby przypominać sobie ten film specjalnie, tylko po to, żeby wspomnieć o nim jednym słowem. Ale okazuje się, że w ogóle masa ludzi tak bardzo nienawidzi tego filmu. I to jest absolutnie niesamowite.
Nie wiem, skąd się to wzięło przez lata. Ja też zawsze o tym słyszę, że mówię, kurczę, ja pamiętam, to dobra, taka pierdoła była po kosmiczno-meczowa, nie? Że znowu chcieli zrobić, tam aktorzy biegają koło animków i spoko, nie? A nagle się okazuje, że to, o, jakie gówno, że niszczyło kariery, że o, najgorszy okres, że dobrze to się skończyło. Nie wiem czemu, nie?
Nie mam pojęcia, ale może będzie okazja. Ja w ogóle planuję sobie przypomnieć ten kosmiczny mecz, to może jest ten pierwszy, bo dawno go nie widziałem. Znaczy dawno, no nie od dzieciństwa, ale powiedzmy tam, nie wiem, No, powiedzmy już kawałek. Nie no, tydzień może nie, ale już kawałek. I to sobie przypomnę. Natomiast może z rozpędu też zahaczymy i o ten drugi film, bo mówię jakoś tak, skąd się to bierze w ogóle? Ja czasami mi się rozjeżdża w ogóle, wiesz, pojmowanie tych filmów i gust z takim, no, z masowym odbiorcą, powiedzmy, że... Czasami jestem po prostu zaskoczony, tak jak przy Asterixach. Okazuje się, że masa osób uwielbia ten pierwszy film, absolutnie kocha drugi film, a na przykład czwarta część, która była okej, nie, nienawidzą po prostu z jakiegoś powodu, absolutnie. I nie wiem czemu, ale no, tak może tego nie do.
Z okazji tego kosmicznego meczu też sobie planuję przypomnieć rzeczy, ale te starsze i Królika Rogera muszę zobaczyć, bo nie widziałem go 1600 lat. I Cool World z Bradem Pittem, którego nie widziałem jeszcze dłużej. Ostatnio widziałem za dzieciaka jakoś i zupełnie nic z tego filmu nie rozumiałem, bo jest strasznie dziwny i chcę do tego wrócić.
No,
w ogóle do tych z początku wieku, jak tych, wiesz, około Batmanowych premier, nie? Które za dzieciaka się oglądało na Hama.
To są dziwne rzeczy tam nie.
I... Tak, właśnie Dicka Tracy'ego muszę przypomnieć w końcu, który jest fantastycznie wyglądający filmem. No, fabularnie pamiętam, że nie był aż tak angażujący, bo to był jednak starszy Warren Beatty, który sobie tam biega po ekranie i widać, że mógł być, że był inny aktor, nie? To by było troszkę fajnie. Ja bardzo cenię Warrena Beattiego, nie? Ale to była rola do kogoś takiego bardziej, nie? No, ale chcę wrócić do tych rzeczy. A jeszcze ostatnia dygresja, już dwie sekundy. To pierwszą książką, jaką mojemu bratu kupiłem na urodziny, taką książką, to był właśnie Werna w 80 dni dookoła świata. Cudowna książka, fantastyczna. O matko, to jest jedna z najlepszych rzeczy przygodowych w historii i do dzisiaj nie przeczytał. No i nawet nie otwarł.
Jak kiedyś już, wiesz, kopniesz w kalendarz i jedyne, co swojemu bratu zostanie po tobie, to ta książka i wtedy ją przeczyta i będzie tak żałował po prostu.
Tak, a tam taka, wiesz, lis wypada ode mnie, nie?
No. Hej, mam nadzieję, że ci podoba, że jak ktoś, to kupię ci pozostałe tego autora, nie? No.
Tak. Razem będziemy czytać, później sobie o nich dyskutować, nie? Czekam na to bardzo.
No. Miejmy nadzieję, że tak się nie wydarzy.
Że nie kopnę w kalendarz.
O czym to w ogóle...
Nie planuję.
A, tak, o tym Wernie. No, ja w ogóle... Tak, a propos jeszcze ten... Może czeka nas, wiesz, jeszcze fala, jak się trochę ludziom... Znaczy, mamy masę tych takich właśnie mocno przygodowych motywów rodem z tych pulpowych powieści ostatnio w kinie. Może, wiesz, wróci to pełną siłą. Tak jak pamiętam, że po sukcesie Batmana był ten taki moment, kiedy nagle te pulpowi bohaterowie się zaczęli pojawiać na ekranie. Bo, nie wiem, najwyraźniej licencje były tańsze i po prostu twórcy filmów stwierdzili, że chcą mieć kogokolwiek z komiksów. A nie robiło im pewnie różnic, czy to Batman, czy Phantom, czy Dick Tracy. Dlatego tak to działało, ale dzisiaj, kiedy technologia jest w zupełnie innym miejscu, te wszystkie palpowe, wiesz, podróże na Mars, do wnętrza Ziemi i ten... To można pokazać w naprawdę fajny sposób, nie? A jeśli nie do końca ekranizować to mam nadzieję, że właśnie kino będzie się inspirować bardziej, nie? Bo to są super motywy.
Wydaje mi się, że tutaj będzie dużo znaczyło, jak zostanie przyjęte Uncharted, jak będzie zrobione, nie, że po tym może być znowu taki szał na te rzeczy przygodowe, nie? I te licencje, które można taniej kupić, taniej ogarnąć, nie? Czyli te wszystkie rzeczy Burroughsa, Gernsbecka z początku wieku, właśnie Werna, nie? Gdzie się można tym tematem pobawić, nie? A to mówię, to są takie szkielety fabularne, które można idealnie dopasować do dzisiejszych czasów, żeby taki był czysty fan. Zresztą King Kong, Godzilla vs. Kong to pokazał, nie? Idealnie, że masz to wejście do tego dziwnego świata i wow, róbcie takie filmy, nie? I czekam na to bardzo.
No właśnie, to jest ten moment, kiedy jakby może nie jara nas, tak jak na początku wieku, nie wiem, odkrywanie nowych rzeczy, no bo wiadomo, wszystko odkryte, ale znowu na ekranie można pokazać takie rzeczy, których nie można było pokazać wcześniej, nie? I nie wiem, takie produkcje jak Aquaman, myślę, czy ostatnio Godzilla vs. Kong mocno na tym korzystają. Tylko pytanie, czy wiesz, czy filmy kinowe jeszcze są w stanie jakiś trend wywołać dzisiaj, czy to będzie musiał być serial po prostu jakiś na Netflixie, żeby zaczęło to jakąś modę. No dobra, to tak... Dobrze, i teraz tak, mam cały cykl w ogóle komentarzy od Agnieszki i między innymi jest mowa o tym, że świetny pomysł na cykl odnośnie naszego materiału z Pilsnerem. Ja bym bardzo chciał, żeby to był cykl, żebyśmy tak zrobili, wiesz, co jakiś czas te odcinki, gdzie będziemy jakoś, nie wiem, odwoływać się do tego tematu sequeli, remake'ów i motywów wałkowanych i tak dalej, bo to studia bez dna w zasadzie, no ale zobaczymy. I mamy na przykład mamy komentarz: się wzruszyłam, cholera, przy okazji ostatniego odcinka Falcona, co no, nie dziwi mnie to zupełnie, bo to bardzo wzruszający odcinek. I odnośnie jeszcze tego odcinka, Alex Apek wysłał nam super chat z komentarzem: dobre chłopaki, łódka i piwko. No, bardzo ładnie. No, ale super czatu, do którego w ogóle miałem zacząć, ale zapomniałem, a który jest w sumie tutaj najbardziej istotny, bo to jest zadane nam jeszcze przy okazji naszego mówienia Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera. To jest super czat od Michała L., od którego mieliśmy jakiś czas temu plan, żeby pogadać o planach Zacka Snydera odnośnie tam tej Justice League. To się trochę rozmyło. Myślę, że wrócimy do tego tematu, kiedy coś się pojawi dalej w związku z DC, na przykład oficjalne plany o Ultra Hamady, jakieś tam dalsze, czy jakieś zapowiedzi. Tak, wtedy dokleimy to trochę, nie?
Teraz ten Flash startuje, coś tam jest z Keatonem więcej, to pewnie coś wyskoczy.
No, myślę, że wtedy się do tego odniesiemy, ale nie ma sensu, żebyśmy czekali teraz super chatem od Michała. Więc pytanie od Michała brzmi, czy gdyby Snyder Cut wyszedł planowo, czy to znaczy, zakładam, że Zack Snyder by go faktycznie zrobił i pojawiłby się w miejsce filmu Jossa Whedona, czy studia, czy zmieniłoby to DC? Wydaje mi się, że pytanie brzmi, to zależy oczywiście, jakby zostałby przyjęty, nie? Pytanie, czy zostałby przyjęty, ja myślę, że no nie mamy wątpliwości, że to, w jaki sposób przyjęty został ten film, który wyszedł na HBO Max, wynika także z trybu jego powstawania, nie? Jakby gdyby ten film wyszedł w kinach, w troszkę jednak okrojonej wersji, wiadomo, że nie wyszedłby w tej...
No nie troszkę, o pół filmu by pewnie
okroili. No, pewnie tak. Pewnie by dostał mi ciepło mimo wszystko. Plus doszedłby ten element, o którym ja wspominałem i który mi mocno też wpływał na moją ocenę tamtych filmów, no to, że to jest jednak te kanoniczne filmowe uniwersum w tym momencie, nie? Czyli chcesz czy nie, no to zostajesz z tymi postaciami i nie masz tej świadomości, że no, ten Batman mi się nie podoba, mam trzech innych do wyboru, nie? Więc mam wrażenie, że wtedy ten film nie zostałby przyjęty tak dobrze jak tutaj. Pewnie by został lepiej przyjęty niż ten film Whedona, ale czy to by sprawiło, że Warner dalej by chciał kontynuować Snyderverse? Nie sądzę mimo wszystko. Wydaje mi się, że już wtedy planowali zmianę kursu.
No tak, trzeba brać poprawkę na to, kto wtedy zarządzał, nie? I te już były plany konkretne, nie? Że ta wersja i tak miała powstać Justice League, nie? No to wiadomo, że zdarzyła się tragedia, która no zniszczyła tą wersję, którą chciał zrobić Snyder, nie musiał wejść w Whedon i zrobić tą swoją wersję, dokręcić, ale nadal tam plany już były konkretne, nie? Że no nie możemy iść w stronę Snyderverse i dlatego do dzisiaj też nie przywrócą w żaden sposób Snyderverse, nie? Chyba, że w jakiejś formie, nie wiem, serialu, małego komiksu czy czegoś takiego, nie? Jak teraz są te plotki, no nie plotki, to są też życzenia fanów, nie? Że może ten serial ze Strokiem może w tą stronę pociągnąć, ale to tylko na tej podstawie można sobie to badać, nie? I kombinować.
No właśnie, trzeba pamiętać, że na tym etapie, kiedy powstawała Justice League, no to studio już było, powiedzmy, rozczarowane wynikami Batman i Superman i jednocześnie widziało, jak film o trochę innym tonie w postaci Wonder Woman zarobił znacznie lepiej i został lepiej przyjęty, więc wydaje mi się, że najlepsze, i tak najlepszym rozwiązaniem byłoby dać wtedy Snyderowi po prostu dokończyć ten film i podziękować mu po nim, nie? Zamiast robić tą całą szopkę z wypychaniem go tak cichaczem i no wiadomo, że po prostu jakby pojawia się ta tragedia, która sprawiła, że i reżyserowi nie chciało się już jakby walczyć o ten film, o tą swoją, powiedzmy, wizję, ale wydaje mi się, że gdyby po prostu rozstali się kulturalnie i po prostu po tym filmie podziękowano i stwierdzono, dobra, zmieniamy kurs, dzięki za współpracę, to wszyscy by wyszli na tym lepiej, bo wydaje mi się, że uniwersum DC by na tym nie straciło absolutnie nic, a może by nawet zyskało, bo nie było powiedzmy tej Justice League, która pojawiła się w kinach. No, prawdopodobnie też nie mieliby teraz tej całej afery z robieniem tego dodatkowego cutu reżysera i tak dalej. Co, no nie wiem, no ale HBO Max nie miałoby swojej wielkiej premiery wtedy, więc. No,
tak, to... nie byłoby tej romantycznego mitologizowania tego, czym jest Snyder Cut, że no. To autor walczy o swoją wersję, nie? I w sumie dobrze się stało, bo to będzie coś, co historycznie będzie no, zasadne, do czego się będzie wracało, nie? Ciekawsze niż by po prostu wypuścił film, który nadal by był tym hamulcowym tego uniwersum, bo już wiemy, że James Wan robił wtedy swojego Aquamana, który wyglądał zupełnie inaczej. Wygląda zupełnie inaczej, już, no wiadomo, wtedy też wyglądał zupełnie inaczej, bo już go robił, więc tutaj te zmiany były naprawdę ostre i nie wydaje mi się, że nawet ta wersja Snydera Justice League by jakoś dużo zmieniła, nie? Bo przede wszystkim, że ona była dużo krótsza, nie? Już by no, nie było tych wszystkich wątków, którym się ludzie dzisiaj zachwycają, że ile tam jest Cyborga, ile tam jest Flasha, nie? No i tego by nie było w tej wersji gotowej.
Znaczy, no, ta znacząca różnica była taka, że właśnie może Cyborga nie byłoby aż tyle, ale dalej pewnie film byłby oparty o ten jego wątek, nie? Jednak kurczę, co by nie mówić o tym Snyder Cutcie, to jednak dużo zmienia to, że nie obcięto, nie wykastrowano tak bardzo tego wątku, nie? Mhm. Bo jednak kurczę, wszystko się kręci tutaj wokół Cyborga w tym filmie. Wszystkie tak. Wątki są oparte o tę jego postać i z nim związane, więc kiedy przyszedł Whedon i wyciął te elementy, nie mam pojęcia z jakich pobudek, czy Cyborg mu się nie wydał ciekawy, czy miał faktycznie tutaj jakiś beef z samym aktorem, czy nie wiem, czy jakiekolwiek inne intencje były, ale to błąd mimo wszystko, to całkiem spory tego to jest ostatecznej wersji filmu. Bo rozumiem, obciąć to, dodać humor i tak dalej, ale to zabiło całą strukturę tego filmu, nie?
Wiesz, teraz po czasie to mi się wydaje, że on dostał po prostu odgórnie zlecenie, że to ma być film o drużynie, nie? Że każdy ma mieć tam swoje miejsce, nie ma być jakiś odskoczni od tego.
Już nie planowali tego filmu, tak. Cyborgu może uznali, że nie ma co inwestować w tę postać.
To też, ale wiesz, ale to też było tak, że dobra, zrobiłeś Avengers, tam wszyscy mieli swoje miejsce, wszyscy się uzupełniali, tylko nie zwracali uwagi na to, że oni mieli poprzednie filmy już, gdzie te postacie były kształtowane i mogło, Avengers mogło wyglądać jak wyglądało, nie? Że tam wszyscy już mieli swoje miejsce, a tutaj daj każdemu swoje miejsce, no ale to nie mogło tak działać, nie? Że... No, nie dało się tego zrobić, nie? Że musiał ciąć tego Cyborga, bo ten wątek no w takim filmie drużynowym, jak żeby przypominał Avengers, no to by tam wszystkich nie pomieścił, nie? A wiemy, że w tej wersji na przykład Justice League kinowej, no też Batman miał trochę więcej miejsca, a tu widzimy, że Snyder go tam, przynajmniej na przykład w tej finałowej walce, gdzie tam Batman wisiał na tym jakimś tam reaktorze czy na czymś, nie? Że on był już zbędny w tym momencie, bo opowiadał o czymś innym, nie? A w tej wersji kinowej, no tam jednak każdy musiał mieć te swoje, wiesz, hell yeah, jakieś momenty czy coś takiego, no wiemy jak to działało, nie? Zrób nam panie, daj każdemu swoje miejsce w tym filmie i to ma działać, nie? No nie działało, bo się nie da tak filmu zrobić bez podbudówki taką, jak miał Marvel, nie?
No a jednocześnie cały czas, to będzie kolejna dygresja, mnie cały czas zaskakuje to, jak zarówno Zack Snyder, jak i Chris Terrio, jak jeden mąż, cały czas tłumaczą, że nie można zrobić filmu o drużynie postaci po prostu, wiesz, w 2 godziny. I to samo Terrio mówił, nie? Że on w ogóle on tu mówi na to Batman v Superman, że ta wersja filmu była jeszcze dłuższa, pewnie nawet dłuższa niż ten wersja reżyserska, która potem trafiła na płyty. I że wiesz, że po prostu na etapie scenariusza on musiał przypisywać rzeczy, bo ten film był za długi, a nie da rady po prostu przedstawić wiarygodnego konfliktu w ciągu 2 godzin, nie? I myślę sobie, kurczę, co wy robicie w ogóle przy tym filmie, no...
Jakby był... No nie, a później przychodzi James Gunn, wyciąga z dupy postacie, robi z nich drużynę, nie? I... Wow.
Okej, okay, znaczy wiesz, ja też rozumiem to, że no trudniej jest zrobić film taki jak Justice League w porównaniu do... I wiesz, w taki sposób w porównaniu do... O, jakbyś... Wiercenia nawet nie było. Trudno jest zrobić powiedzmy film o Justice League, gdzie każdy z postaci ma być w jakiś sposób zarysowana jako osobna postać, gdzie Guardians of the Galaxy to jest po prostu drużyna, nie?
Jakby no tak,
nie,
wiadomo, większy kaliber postaci, nie?
No, natomiast no to też wydaje mi się, że i tak można, nie? Jakby i były komiksy, które przedstawiają ci te postacie w zasadzie od początku, bo się dzieją powiedzmy no, w osobnym świecie. Kurczę, wystarczyło wziąć przykład z tego, a propos Jeffa Jonesa, który tam też z Zackiem Snyderem się nie kochali za bardzo, no to przecież te otwarcie komiksowej Justice League w New 52, no to była to po prostu idealna historia do tego, żeby wprowadzić tę drużynę, nie? Plus...
W ogóle wiesz, ale mieli Jeffa Jonesa, który i Teen Titans tak robił, i JSA, i JLA, on za każdym razem wprowadzał zespół praktycznie od podstaw, nie? Żeby ci pokazać, kim oni są, nie?
No, ale to tak już poza konkursem. A jak jesteśmy przy okazji już przy temacie Justice League Jossa Whedona, to mam pytanie od Pawła. Co Radek ma do powiedzenia o aktorce wcielającej się w rolę rosyjskiej matki, której rodzinę ratuje Flash w wersji Whedona oraz jej roli? I czy wiesz, że to jego sąsiadka, aktorka pochodzi z Kępna? Wow, nie wiedziałem, nie mam pojęcia.
Jak pochodzi, ja się urodziłem w Kępnie, więc kurczę,
no kurczę, to jestem najbliżej. To proszę, sąsiadko.
Tak, i nie byłem bliżej Justice League nigdy niż w tym momencie.
W ogóle kurczę, jeden uścisk ręki od...
Tak, zawsze. A od Jossa Whedona. Zawsze jesteś 3 uściski ręki od każdego, nie?
No tak.
Jak ten. Tak jak ostatnio, jak oglądaliśmy ostatnio, czekaj, a to był trailer tego Suicide Squad, nie? I był tam pan Lloyd Kaufman się pojawił na jednym ujęciu i byliśmy. No jeden uścisk ręki od Jamesa Gunna, to już zawsze, bo to wiadomo,
no, to już od dawna.
Ale od Johna Cena, nie? Który jest w całej scenie. Ja bym nie byłem bliżej do
Natana Filiona, nie?
Tak, wszystkich. Margot Robbie, nie? Można powiedzieć, że jesteśmy przyjaciółmi.
Mamy wspólnego znajomego, tak? No.
Mam nadzieję, że oni tego Lloyda nie wkleili tam, wiesz, w CGI, nie? Bo to mi się posypie cały plan mojej znajomości z Margot Robbie, nie? Ale pewnie nie. No ale tutaj...
Kiedyś was przedstawi, tak. Nie bądź.
Czekam na to bardzo. Ale tutaj wracając do pani Kaszy Bajon.
Bajor.
Tak, ciekawe, czy pani Kasza Bajon ma na imię
Bajor.
Katarzyna. Bajor. Ja już Filipa Bajona wchodzę, już wiesz, wyższa gęstość. Bajor, tak?
Tak, Kasza tak, Bajor. Tak jak Michał Bajor. Zapamiętaj. Tak, Bajor, no.
Zastanawiam się, czy pani Kasza naprawdę ma na imię Katarzyna, Kasia? I czemu jest...
Czemu jako... Kasza,
ciekawe
nie?
Ciekawe mnie to. No,
tak. Zastanawiam się, czemu Kasza, bo... Rozumiem, że aktorce z polskimi korzeniami, która gra w amerykańskich filmach, najczęściej pewnie będą przypadać role jakichś wschodnich postaci, tak? Rosjanek najczęściej, albo coś w tym guście, więc...
Jak tutaj, rosyjska matka.
No, rosyjska matka do Justice League, dokładnie. Russian Mother, tak jest dokładnie, taki ma kredyt. Więc może po prostu... Może ludzie już na planie mówili, Kasza... Często jest też tak, że aktorzy sobie skracają te nasze polskie długie imiona, typu Katarzyna na te krótsze wersje, typu Kasia, więc Kasia, trudno wypowiedzieć pewnie Kasia Amerykanom, więc zmienili na Kasia.
Mi się wydaje, że to wiesz, to mogły być jakieś dyskusje z agentem, jak tam ta gildia aktorska czy coś, nie, żeby wprowadzić, żeby to było łatwe do wymówienia. No. Żeby było też oryginalne, nie? Bo to jednak się wyróżnia.
No,
jak,
no właśnie, gdyby to była Kate Bayer, to już tak, tak. Jakby, no, to, wiesz, zmiesza się w tłum, a tutaj jednak rzuca się... Plus, no właśnie, ja się tak śmieję tutaj pół serio, myślę sobie, że może po prostu pani Kasza zorientowała się, że kurczę, i tak będę grała Rosjanki pewnie tutaj do końca życia, więc niech będzie imię, które od razu powie agentom czy ludziom od castingu, ta pani może grać Rosjankę i już. Właśnie.
To jest tak, jak, kurczę, najbardziej znana polska rola w Hollywood, jedna z najbardziej znanych, a jednak z tych najbardziej rozpoznawalnych, no to Iza Skorupko, która grała Rosjankę, nie? I...
No tak.
No.
No to co tak sądzisz o roli pani Kaszy?
Nie, no to co miała do zagrania, to zagrała bardzo dobrze, nie? Tu jest ten problem, że ta rola nie była zbyt wybitna, nie? Wiem, jak ona była doklejona i wyleciała w tej wersji.
To jest ten taki classic Whedon, nie? To jest ten...
Tak.
Widać też, że ona jak robił te Justice League. I tutaj nie mam pojęcia, czy to wynikało z tego, że było tak mało czasu, czy to wynikało z lenistwa, czy to wynikało z tego, że whatever, wykorzystajmy te elementy, które już się raz sprawdziły. Ale widzisz dokładnie te same rzeczy, które były w jego Avengersach pierwszych i drugich, wklejone do tej Justice League. Po prostu, czy pasują, czy nie, no to są. I on miał ten pamiętam, że już w Age of Ultron był ten motyw, gdzie co chwilę kamera nam pokazywała jakąś losową panią w takiej koszulce nocnej, która ledwo tutaj powstrzymywała jej biust przed wypadnięciem, więc po prostu zwracała uwagę ta pani bardzo tutaj podczas tego oglądania. Ale co chwilę kamera patrzyła na nią. Wiesz, jest ta wielka tragedia, po prostu miasto spada, wszystko wybucha, po prostu śmierć, zniszczenie. A co chwilę się koncentrują jakieś losowej pani z dzieckiem, która ucieka. I to jest ten taki motyw na zasadzie, że no... widzowie jak widzą, wiesz, jakieś losowe postacie, których dotyka tragedia, no to się nie rusza ich to, nie? Ale jak pokażemy jedną postać, no to już jakby mamy... Tak, czujemy więź, tak? I bliskość,
więc... Przez jednostki to emocjonalnie dużo mocniej działa, nie? I to jest stary trik znany z kina, nie? Ale on to robi za każdym razem i tutaj w ogóle, że rosyjska rodzina, nie? I to jest tak kreskówkowe, a wiesz, jak Amerykanie podchodzą do takiego przedstawienia Rosjan, bo są nauczeni, nie? To jak w czasie zimnej wojny wyglądały te filmy w latach 80., nie? Oni konkretnie mieli... wiedzieli, jak Rosjanin wygląda, nie? W tamtym czasie, nie? I wydaje mi się, że Whedon to jedyne rzeczy, jakie zna z Rosji, to jest czerwona gorączka, a jednym Rosjaninem to pewnie Arnold Schwarzenegger, nie? Więc wyszło jak wyszło i się skończyło Dostojewskim. Najgorszy moment w całym filmie, nie?
No ale to przecież tak samo dokładnie jak z Age of Ultron, nie? Gdzie tam była Sokowia, co też w sumie, no jakieś tam miasto, jakieś tam państwo na wschodzie, więc whatever, no to też coś losowi tam, wiesz, tak, pewnie też cyrylica i klimaty.
Tak, brakowało więc, tylko, żeby, wiesz, samochodów nie mieli ziemniaków zrobionych, nie?
No, tak. No, więc to taki, więc nic nie mamy do zarzucenia na pewno pani Kaszy, ale ta rola to jest po prostu taki typowy Whedon, od razu widzisz po prostu, kto przerabiał film, nie?
Tak, ale ja tylko dodam, że sprawdziłem sobie na Filmwebie panią Kaszę i tam jedyną jej rolą ocenianą jest oczywiście rosyjska matka z Justice League i tam widać, że to rodacy oceniają, bo ma, na 10 ma ocenę 5,6 i 22 głosy. No to ludzie, no już. Dajcie pani Kaszy wyższą ocenę.
No to trzeba zrobić teraz w takim razie. Tak jak, wiecie, jeśli można było zrobić akcję, że dajemy Smoleńskowi 1 na 10, żeby tam najgorszy film był i tak dalej, to dajmy pani Kaszy jakąś ocenę wyżej.
Podbijamy oceny pani Kaszy.
No, ale tak oczywiście zgodnie z własnym sumieniem. Ja nie mówiłem, żeby dawać dziesiątki od razu, jeśli chcecie, no to pewnie. Ale tak wiecie, no dobrze przecież zagrała, więc warto tutaj docenić.
Słuchajcie, pani Kascha Bajor.
Tak. No dobra, to Falcon Winter Soldier, bo mamy też pytanka dotyczące tego serialu i warto by się do nich odnieść, no bo później przypomnę od razu, że w sobotę o 20 będziemy mieli livestream, gdzie sobie pogadamy o całym serialu, przede wszystkim oczywiście o finale, w kontekście oczywiście całości, no ale pewnie wtedy nie będzie czasu na przerabianie tych pytań, więc zrobimy je sobie teraz. I mamy pytanko od Konrada. Jeśli chodzi o cameo, to pasuje mi, no oczywiście chodzi o cameo Julie Louis-Dreyfus, która pojawiła się jako Contessa Valentina Allegra de Fontaine. No, postać tutaj chociażby znaną z ranu Jima Stranko, Nicka Fury'ego. Bardzo, bardzo, bardzo fajny komiks. No, która oczywiście miała potem historię Marvelu i tak dalej. No i my tutaj mamy wprowadzenie jeszcze. My założyliśmy, że ona najpewniej jest jakąś inną jeszcze stroną, że być może reprezentuje kogoś, kto prywatnie tworzy jakąś drużynę w stylu Avengers, ewentualnie nie wiem, jest z jakiejś organizacji podobnej do Hydry albo coś w tym guście, no generalnie, że jest osobą trochę trzecią dla tego konfliktu, który widzieliśmy tutaj. Natomiast Konrad z tego, co widzę, założył, że ona jest tutaj wciąż tutaj, no, że ona jakby jest tutaj z wysłannictwa rządu USA dalej. Czyli, że pasuje mi to do tego, jak działa USA, głośno potępia, że źle, brutalnie, a po cichu załatwiają sprawy podobnie. Więc założenie jest takie, że no, że to jakby oficjalnie potępiamy, ale nieoficjalnie, no to pracuj dla nas dalej. Co w sumie dalej byłoby ciekawe w sumie i może i faktycznie mogłoby ładnie nawiązywać do tego, w jaki sposób takie sprawy się często załatwia, nie? Co innego się mówi oficjalnie, a co innego dzieje się za kulisami.
Tylko wiesz, z drugiej strony nie wiem, czy to by pasowało do tej sytuacji Johna, żeby on od razu po tym, jak rząd go zrobił w konia i tam go wystawił, żeby on był tym, wiesz, za wszystko winny i na nim się skatalizował, no, był tym katalizatorem tego gniewu mediów i ludzi, żeby on nagle, wiesz, znowu, o dobra, to teraz będę działał tam jednak gdzieś tam w jakichś space opsach czy czymś takim, nie? Jako dalej dla rządu, nie? Myślę, że John teraz powinien mieć ten moment, kiedy to, co miał Cap w komiksach, nie? Tego, gdy był nomadem, gdy tam działał na własną rękę, nie? Ale już właśnie poza strukturami rządowymi. I myślę, że tutaj to by było ciekawsze w ten sposób, nie? Bo nagle jakby przeskoczył, dobra, tutaj miałem tą przemowę w kongresie i to całe przesłuchanie, powiedziałem, co mi leży na sercu, ale dobra, to teraz będę działał po cichu, nie? To by nie pasowało do tej całej sytuacji Johna i do rozwoju jego bohatera, nie?
A wydaje mi się, że żebyśmy wtedy, gdyby to faktycznie była ta wersja, to byśmy dostali jednak jakąś scenę, gdzie ktoś bezpośrednio związany z rządem. Byśmy od razu byłoby nam powiedziane, że to jest ktoś związany właśnie z stroną amerykańską, gdzie próbuje faktycznie tutaj ugłaskać Johna i powiedzieć mu, że no, że myśleliśmy tak i że taka jest procedura i tak dalej, ale dalej w ciebie wierzymy, chłopie, i dalej będziesz mógł robić najlepsze rzeczy dla naszego kraju i tak dalej. Ale nic takiego nie było, nie? Więc zakładam, że to jednak jest jednak osoba trzecia. Ale mówię, gdyby jakimś cudem okazało się, że Konrad ma rację, no to myślę, że to też by było ciekawe, w zależności od tego, jakby to ograli, nie? Może celowo nie poddawali do tej pory, jakby ta scenka jest taka enigmatyczna, bo powiedzmy, będzie miała to jakieś znaczenie dalej. Cały czas jest w ogóle opcja, że to kim jest w tej wersji i tutaj pani Valentina, to będzie miało znaczenie na przykład w finale, nie? No bo do tej pory jakby ten serial nie podrzuca nam jakichś rzeczy, które nie miały znaczenia żadnego, nie? No jest ten Power Broker, który być może nawet do samego końca się nie wyjaśni, kim będzie, ale no nie sądzę, żeby też tak wyciągali postać kompletnie znikąd, tylko po to, żeby się pojawiła na jedną scenkę.
To jest taki akurat przypadek postaci, że możesz z nią zrobić kupę fajnych rzeczy, biorąc też pod uwagę to, jak ona była w komiksach przedstawiana. Ja bym się nie zdziwił nawet, tutaj to już zupełnie spekulowanie takie dzikie, ale jakby ona, wiesz, mogła w tej wersji też pracować dla Fury'ego i to było powiązane jest w jakiś sposób z Secret Invasion i teraz na przykład John będzie jako US Agent pracował dla Contessy, która pracuje dla Nicka Fury'ego i który, nie wiem, na przykład ściga tych Skrulli jakichś, którzy próbują tutaj kombinować, nie, i są tych złych Skrulli, nie, i będzie współpracował i na przykład John powróci w Secret Invasion, nie? Też by idealnie pasował pod ten konspekt, nie? Że tutaj Ameryka jest zagrożona od środka, znowu wiesz, konflikt zimnowojenny, że każdy może być z królem i John, który musi tutaj załatwić sprawy i który pracuje, wiesz, dla tego patrioty, którego on uważa za tego, wiesz, prawdziwego Amerykanina, bo pewnie ma takie podejście do Fury'ego, nie? Że to był gość, który rządził tą tajną organizacją, która broniła tutaj pokoju, tym właśnie takim mocno powiązanym z rządem, ale na swoich warunkach i to by mi pasowało idealnie właśnie pod Nicka i dalej byśmy mieli to połączenie Contessa Fury, nie?
No, pytanie właśnie, jak bardzo wydarzenia z Falcon Winter Soldiera, będą powiązane, czy w ogóle jak bardzo ten serial będzie powiązany z innymi serialami, nie? Bo widziałem też na profilu naszego kolegi Łysego z Marvela teorię, że być może Power Broker właśnie nie zostanie wyjawiony, jakby tożsamość nie zostanie wyjawiona w tym serialu, z czym miałem absolutnie nic przeciwko, bo no mówię, ta postać jakby jest zbędna do tej pory, nie? Jakby, to znaczy, jej tożsamość jest nieważna w tym momencie, on funkcjonuje tylko jako ta siła, która gdzieś tam sobie istnieje i ma cele i tak dalej, ale nie jako osoba, nie? Konkretnie z motywacjami i tak dalej. Więc tam się pojawia teoria, że może postać, o której mówiliśmy wczoraj, Wenwu jest na przykład Power Rockerem, bo była mowa o tym, że jest tym typem, który używał wielu pseudonimów, żeby wybierać wpływ i tak dalej. Może jeden z jego pseudonimów był Power Broker. Jeśli typ żyje ileś tam lat dłużej niż ustawa przewiduje, no to pasowałoby do tego, że i Power Broker istnieje bardzo długo. Co no, na razie w tym momencie to jest bardzo, wiecie, naciągane, ale kto wie. No więc być może jakby w drugą stronę, powiedzmy, też jakieś powiązania będą istniały. Jeszcze a propos tego serialu i Johna Walkera, Mnitek pisze do nas. Jakim cudem John Walker rzucał tą tarczą, zanim przyjął serum superżołnierza? W Civil War Spider-Man mówi, że ta tarcza nie ma prawa latać. Każdy tłumaczył, że kapitan ma właśnie to serum. Jak sam jest w stanie ją rzucać? No, mówmy się, ta tarcza jest... ona... Znaczy, podoba mi się to, że pokazali, gdy sam trenuje, to znaczy, że to wcale nie jest takie proste, nie? Jakby, że... No, jakby możesz nią rzucić i jesteś w stanie opanować rzucanie ją w taki sposób, że się odbiła nią od trzech drzew i wróciła do ciebie, ale zrobić to naprawdę mocno, jeszcze złapać ją i być w ruchu, no to już nie jest takie łatwe zadanie i wręcz aż prosi się o to, żeby ci urwało głowę niechcący. No, ale no, myślę, że wszyscy akceptowaliśmy, nie? Że to jest, że... jakoś da radę, no, że rzucić tym, żeby
trzeba,
to wracało.
Trzeba też pamiętać o jej właściwościach pseudofizycznych, bo mamy tutaj wymyślony metal, stop metal, bo tu jest chyba ta tarcza jest w pełni z vibranium, nie?
No tak,
filmowa, nie? Bo komiksowa, ona jest tam chyba vibranium połączone z adamantium, o ile dobrze pamiętam, nie? No ale tutaj mamy vibranium, które jednak absorbuje tą energię kinetyczną i wiemy, że to wygląda, że to dalej jest ciężko złapać, nie? Ale na przykład no, da się to złapać, nie? Jak to leci, bo ona część tej energii przejmuje, nie? I to jest łatwiejsze. Dlatego też na przykład jak ktoś dostaje w głowę, to mu nie urywa głowy, albo tam wiesz, jak Zimo dostał w głowę od Kappa tą tarczą, nie? I no, normalnie człowiek by umarł, jakby to była, nie była tarcza z vibranium, ale wiemy, że ta tarcza absorbuje... No, całe albo część przynajmniej tego uderzenia, no i dlatego da się to ogarnąć w taki sposób, nie? Więc mnie to nie dziwi, że sam mógł złapać tą tarczę. No ona ma na pewno inne właściwości, wiemy, że Peter mógł na nią zareagować, jak zareagował, bo to było dla niego coś zupełnie dziwnego, nie? Że, bo ta tarcza wymyka się, to zresztą był fajny komentarz Spidermana, nie? Że ta tarcza no, wymyka się prawą prawdziwej fizyki, nie? I nie dopasujesz jej do tego, nie? To jest ta właśnie pseudofizyka komiksowa, no i to jest część uroku tych komiksów, nie? Że taka tarcza może sobie istnieć i może w taki sposób działać, nie? Ale ja sobie tak to tłumaczę, nie? Że można złapać tą tarczę, że jak ja bym ją rzucił, też bym ją złapał, nie? No ale nie rzucił bym ją z taką siłą, mógłbym ją rzucić tak z metra, nie? I później złapać w rękę i bym nie poczuł jakiegoś odrzutu, ale no, że da się to zrobić.
Są te bronie w komiksach, które są cool, ale one są tak długo cool, jak długo się zastanawiasz, jak one działają, nie? I w którymś momencie zdaję sobie sprawę z tego, że jasne, jest sporo tych takich momentów, kiedy Steve miałby prawo rzucić, czy ktokolwiek inny miałby prawo rzucić tą tarczą i ją złapać, ale jest masa takich sytuacji, gdzie rzuca tą tarczą i wiadomo, że ona nie wróci do niego, no bo nie ma jak, nie? Nawet w filmach było sporo takich momentów, kiedy musiał faktycznie iść po tą tarczę, bo spadła albo wypadła komuś. W Age of Ultron tam był ten moment, kiedy Black Widow musiał ją tam ponieść z chodnika gdzieś i przekazać, nie? I to się wydaje strasznie uciążliwe, że rzucasz czymś, a potem musisz wrócić po to, no bo gdzieś tam leży.
Więc jak wiesz, jak grasz w piłkę z kolegami, grałeś za dzieciaka i ktoś musiał lecieć po piłkę, jak go wykopnął, ona nie wraca. I ta tarcza też nie zawsze wróci.
Więc ja się nie dziwię, że na przestrzeni lat kombinowano z tą tarczą różne rzeczy i pojawiała się też jako energetyczna tarcza na przykład, no bo to by działało lepiej, jak wiesz, w tym uniwersum komiksowym, gdzie po prostu włączasz sobie taką tarczę energetyczną i tyle, nie? Możesz ją rzucić czy coś, ale jak coś to znika i się pojawia znowu. Gramy sobie teraz w Borderlands i tam jest taki rodzaj broni, które jak się przeładowuje, to po prostu działa jak granat, bierzesz ten pistolet, rzucasz nim po prostu w coś i wybucha. I tak się pojawia nowy, nie? To nie ma absolutnie żadnego sensu, ale fajnie działa w ramach gry i mam wrażenie, że to znacznie jest podobnie. No, to nie miało racji bytu na prawdziwym placu boju jako broń, no bo to jest kurwa tarcza, no nie ma służyć do bronienia się, nie? Przede
tak,
wszystkim.
Jak mu zrobili, wiesz, te magnetyczne połączenie, nie? Żeby ją tam jakoś przyciągać.
No to już jest postęp, nie? Że przynajmniej nie musi go zakładać co chwilę i zdejmować i ten, i to jest takie wygodne. I na plecy mu się przyczepia sama, nie?
Tak, ale było to też były te pytania, że jak sam sobie rzucał z Bakiem tą tarczą, że oni łapali od razu w te, no, w te skórzane zaczepy, nie? Że im ta ręka się idealnie wsuwała. No dlatego ja wolę to wytłumaczenie z Age of Ultron, że było to, że jak Kabio łapał to od razu do tego magnetycznego cosia, nie? To lepsze niż to zawsze wsunie, nie? Idealnie ten rękę w tą tarczę. No ale no musisz to patrzeć z przymrużeniem oka, z kino komiksowe i są rzeczy, które nie
wyglądać, nie? No i właśnie ja lubię w komiksowe, mam nadzieję, że adaptacje komiksowe będą, wiesz, celebrować to, że są rzeczy w komiksach, które mają wyglądać po prostu, które nie mają mieć sensu i nikomu to nie przeszkadza.
Mnie zawsze rozpieprzały te rzeczy rzucane, nie? Tak samo jak Aquaman zawsze musi chodzić, teraz kiedyś tego nie miał, ale jak mu dorobili od New 52 ten trójząb, w którym zawsze chodzi, jak to musi być uciążliwe, że gdzieś go zawsze musisz postawić, gdzieś go musisz przy sobie trzymać, jak go rzucisz w jakiegoś przeciwnika, nie, tak, że przybijesz go gdzieś do ściany, też musisz po to lecieć, zapieprzać, żeby to wyjąć, nie, z tego trupa wyciągnąć, no, i znowu nosić.
Jedną z moich ulubionych broni w filmach fantasy jest ten miecz z trzema ostrzami z filmu The Sword and the Sorcerer,
tak?
Tak, The Sword and the Sorcerer. I to zresztą ciekawy film. Trudno go znaleźć w dobrej wersji, ale jest ciekawe, jeśli gdzieś złapiecie jakiś DVD.
To jest ten miecz, co strzelał ostrzami?
Tak, to jest ten miecz, który ma trzy ostrza, który po pierwsze musi być kurewsko ciężki i bo to jest gigantyczny miecz, tylko ma akurat trzy ostrza, a nie jedno, więc myślę, że utrzymanie tego w ogóle w nadgarstku to jest już jest śmierć. Ale mało tego, walczyć się tym nie da, więc strzela tymi ostrzami, znaczy dwa te zewnętrzne strzelają, więc po prostu wyciągasz ten miecz, szykuj się do walki i wystrzeliłeś te ostrze, co efekt zaskoczenia myślę, że dużo tutaj zrobi. Ale potem sobie uświadamiam, że za każdym razem jak wystrzeli te ostrza, no to musisz iść po nie i znowu to nałożyć na ten miecz, żeby ale znowu go nosić ze sobą.
Ale jak musi ten mechanizm wystrzeliwania działać, nie? I na jaką odległość, żeby na taką odległość, jak ten miecz strzelał, jak to trzeba zrobić? Ja pamiętam, jak Mythbusters robili tam Batmanowy ten wysięgnik, nie? To i już, żeby to przygotować, żeby to strzeliło na jakąś, no, strzeliło na jakąś sensowną odległość, to wiesz, żeby tam zamontować te wszystkie rzeczy, nie, to jest nie do zrobienia, a co dopiero, żeby dwa ostrza, no, wystrzeliły w taki sposób, to już w ogóle parodia, nie?
No i to jest taki zwykły po prostu ten miecz, tam nie ma żadnego silnika, że nic takiego, co wiesz, co by mogło sprawić, że okej, okay, wiadomo, no nie wiem, magia po prostu, nie wiem, pojęcia.
Tak, właśnie silnik, proch tam musisz ten, no, żeby to jak pistolet działało, nie, to jest masakra.
No, ale to ciągle mniej głupie niż Gunblade z Final Fantasy 8, no, więc no, to nie mam zielonego pojęcia, jak miałoby działać. Okej, okay, to chyba tyle, jeśli chodzi o tę tarczę. No, jestem pewien, że właśnie jeśli sam, a pewnie wierzymy w to, że tak będzie, jeśli sam zostanie Kapitan Ameryką w tym serialu, no to pewnie te początki rzucania tą tarczą nie będą takie proste, nie? Myślę, że też będziemy widzieć, jak się tutaj musi przyzwyczaić do tego. Tym bardziej, że Usama nie będzie tej supersiły, która na pewno ułatwiała rzeczy, nie? Jakby na pewno łatwiej było łapać i rzucać tą tarczą, kiedy jednak ma się to serwis.
A dlatego dostanie ten wakandyjski kostium z wakandyjskimi rękawicami, które będą mu tam też energię kinetyczną pewnie ten, no, absorbować, nie? Że będzie mu łatwiej walczyć, łatwiej łapać tą tarczę, robić rzeczy łatwiej, nie? No bo umówmy się, jak tam wyskoczą jakieś kosmiczne potwory, skrale czy coś takiego, no to sam musi mieć jakiegoś boosta, nie? A to jest najsensowniejszy, nie? I który się łączy fajnie fabularnie, bo łączy się z Bakim, łączy się z tym, co Wakanda chce zrobić. Wiemy, że też Wakanda w jakiś sposób, to mam nadzieję, że to powróci w filmie z tym już, w tym serialu, który ma być o Wakandzie. I to jest fajny motyw, że oni by nie wspierali Amerykanów, nie wspieraliby amerykańskiego Kapitana Ameryki, ale jak jest ten czarny Kapitan Ameryka, to już mogą przychylnie na niego spojrzeć, nie? Żeby to jest ważne też z perspektywy całego świata, nie? Żeby
plus,
on
to nie jest kapitan z nadania rządu USA, nie? To jest tak, niezależny jakby bohater w tym
dokładnie,
w tym
dokładnie
momencie.
Wiesz, że oni się wtedy mogą zaangażować spokojnie, żeby dać mu uzbrojenie, ale jak coś by się popieprzyło i by rząd w to wchodził, no to nie, to my już tutaj będziemy bronić swojego.
No ale z drugiej strony wiadomo że gdyby kiedykolwiek sam podpadł Wakandzie, no to przyjdą do Ramilaż, zrobią, wiesz, tutaj 5 ruchów i nagle zbroja się rozpadnie na kawałki, nie? No ale coś za coś, nie?
No. Lepiej, oni, wiesz, mogą go kontrolować zdalnie i będą nim latać.
Tak jak dronem po prostu.
Tak, z niego, wiesz, bombę ludzką.
No, ale to też lepiej, jest to lepiej, że dostaje tę zbroję od Wakandy, niż jakby miał dostać od USA, bo
oczywiście
widzieliśmy, co tam z Iron Patriotem się wydarzyło w trzecim Iron Manie.
I też wiesz, że to jest już na przyszłość, żeby sam nie mógł podpadać pod to, co się będzie działo w Armor Wars, gdy będą zabierali elektronikę z te wszystkie, całą technologię Starka, bo to będzie na pewno, że Roddy będzie tam zbierał, bo ona wpadnie nie w połowane ręce po śmierci Tonego i Roddy będzie tym, który będzie to, co w komiksach robił Tony, nie? Że pewnie będzie zbierał tą technologię. I wiesz, żeby jednak z tego troszkę dać na boku sama, to żeby nie był powiązany w żaden sposób ani z tą amerykańską, ani z technologią Tonego Starka, nie? Żeby on był zupełnie zewnętrznie. To też pasuje do tego, że on będzie tym kapitanem Ameryką, który działa na swoich zasadach, nie? Że zupełnie odłączony od tego wszystkiego.
No, to jest jedyny serial, na który czekam naprawdę, tak naprawdę.
Bo Roddy.
No, i zdaję sobie sprawę, mam nadzieję, że jeśli tutaj udało się Samowi napisać takie fajne tło, gdzie z tej postaci, wiesz, drugoplanowej, która gdzieś tam zawsze była tym dobrym kumplem i tyle. I tak go lubiłem, ale no wiadomo, że to na zasadzie tych krótkich występów. Dało się dopisać tyle, że stał się pełnoprawną postacią z warstwami, wiesz, i z niejednowymiarową. No to jestem pewien, że z Roddy można zrobić jeszcze więcej rzeczy, biorąc pod uwagę,
tak ja pocieszyło, jak go zobaczyłem w tym pierwszym odcinku. No. Mój chłop.
No to kurczę, no wiadomo, no daj to... Najlepiej, to, nie może jestem stary, ale najlepiej pasują takie postacie w tym momencie.
Tak. Szczególnie, że oni mieli super zarysowaną tą relację jednak z Starkiem. Nie wiedzieli, że tam jest ta przyjaźń wieloletnia. Plus to może być też fajne fabularnie ograne w Armor Wars, że będziemy mieli to jego w stanie w rozkroku, nie? Między tym rządem, a tym z dziedzictwem Starka, nie? Że musi się opowiedzieć po której ze stron. I to fajny boost będzie dla postaci Roddy'ego, bo on jednak cały czas był po macoszemu traktowany,
nie? Przecież on jednocześnie miał ten moment. No wiadomo, że po wydarzeniach z Endgame pewnie go tam... no nie wiem, zrehabilitowali, ale miał ten moment, kiedy pokazał faka rządowi i wiesz, w Infinity War, nie? I więc podejrzewam, że to też będzie miało znaczenie tutaj, kiedy jakikolwiek konflikt się pojawi na tej linii. No, także czekam, na Roddy'ego najbardziej. No i też na te nowe postacie, ale z tych rzeczy, które są oparte o to, co już widzieliśmy, no to zdecydowanie na ten serial czekam najbardziej. Okej, okay. I jeszcze pamiętam, że było jeszcze jedno pytanko o Falcona i The Soldiera. Okej, jest, od Mateo. Czy moglibyście wyrazić swoją opinię na temat hejtu na osobę Wyatta Russella, która gra obecnego kapitana, no już nieobecnego, już tutaj się trochę dezaktualizowało to pytanko, ale troszeczkę. Ludzie przestali odrywać rzeczywistość od fikcji i bardzo źle to się porobiło, chociażby na Instagramie aktora. No była ta drama, nie, że tam dostała pogróżki w ogóle, życzenia śmierci, bo grał postać, która przejęła miano kapitana Ameryki. I
zagrał fikcyjną postać, która przejęła fikcyjne miano w serialu, to jest... na podstawie wymyślonych wydarzeń.
Jak to komentować w ogóle? No to nie ma jak, to jest po prostu taki absurd i taki kosmos, że wiesz, jeszcze to źle zabrzmi, nie o to chodzi, że można tego typu zachowania usprawiedliwiać w jakikolwiek sposób, ale jeszcze jesteś w stanie zrozumieć, dlaczego niektóre osoby są w stanie, nie wiem, pisać jakieś pierdoły aktorom, bo grają jakąś postać, której nie lubią, bo wielu ludziom się to zlewa kompletnie z jakiegoś powodu, nie? Nie wiem dlaczego, ale jakby rozumiesz, że ta niechęć do postaci się przelewa na aktora w jakiś sposób, nie? To nie jest w żaden sposób nadaje się do usprawiedliwienia, ale jeszcze to jakoś w stanie jestem zrozumieć, ale jakim cudem tutaj to się przelewa w ogóle z jakiego... Nie wiem, nie mam pojęcia.
Przede wszystkim to jest postać, która nie miała być kapitanem, nie miała zastępować Steve'a w taki sposób, by być nowym Steve'em, nie? A tutaj głównie rozbijało się o to, że to nie jest Steve, to nie jest Chris Evans, nie? Że to nie jest moja postać. No to nie miała być twoja postać, to miała być postać, która ma coś innego powiedzieć o Kapitanie Ameryce, nie? To miało być przejęcie tytułu, a nie bycie właśnie nowym... Steve'em, nie? Na lata. Bo tutaj nie potrzebujemy nowego Steve'a, potrzebujemy Johna Walkera w tym momencie. I idealnie zagrał Johna Walkera.
No pewnie. Znaczy, no właśnie mówię, no jeszcze rozumiem, jeśli ktoś naprawdę nie lubi jakiejś postaci i powiedzmy przelewa to w jakiś sposób na aktora, ale tutaj jakby hejt wylał się na aktora, tylko dlatego, że dobrze zagrał swoją rolę. postaci, która przyjęła inne miano. I jakby to, że przyjęła inne miano innej fikcyjnej postaci, jest tutaj bazą do niechęci do aktora, który zresztą wypadł fantastycznie w tej roli, nie? Jeśli ktokolwiek miał wątpliwości, jak Wyatt Russell się sprawdzi w tej roli i czy należy mu się rola, czy to może tylko dostał ją ze względu na nazwisko, no to nie, widać, że jednak te geny się tutaj faktycznie przełożyły na jego talent, więc no, świetna rola, nie? Mam nadzieję, że jeszcze Johna Walkera zobaczymy w tym uniwersum i że być może, mam nadzieję, że w filmach, że będzie na niego jakiś ciekawszy pomysł w filmach niż był w komiksach, nie? Gdzie tam się tułał zawsze gdzieś tam na drugim planie od dawna. I się gdzieś tam wyskakiwał od czasu do czasu nagle w jakiejś dziwnej drużynie czy coś i ale nigdy nie...
I dar mordę. Jako zawsze kojarzę z tym, że mordę drze.
Ale nigdy, wiesz, nigdy nie miał jakiejś konkretnej takiej konkretnej drogi, nie? Którą ta postać miałaby przejść. Jemu by była potrzebna jakaś seria, gdzie nawet mógłby nie być głównym bohaterem, ale gdzie po prostu byłby przez te, nie wiem, kurczę, 20-30 zeszytów, żeby ktoś mu napisał coś, coś na czym będzie można bazować później, nie?
Bo on był, na przykład był właśnie West Coast Avengers, nie? Ale on był tym gościem, tym Kapitanem Ameryką, ale bardziej. Z tych czasów, wiesz, druga połowa.
Jackiem Danielsem jeszcze wtedy, tak?
Tak. Ale to było, to, nie? To
nie wiem, co mu jeszcze zostało. Może go przemianują na Jamesona na przykład i jak już jedziemy po wszystkich markach whisky.
No, ale to było, że wiesz, że on był od tego, żeby być tym bardziej kapitanem, żeby się z nim ścierać, bo tam kapitan się musiał pojawić co parę numerów, a on musiał wygarniać, nie? Że nie, musimy działać po mojemu. I Hawkeye wtedy był, z którym też się żarli jak psy. To będzie fajnie. Tutaj akurat czekam w MCU, jak to ogarną, nie? Bo ta przyjaźń, niechęć między Hawkeye'em a USAJ-em to zawsze był ciekawy motyw, ale no on zawsze był za bardzo z boku i zawsze miał taką konkretną rolę do odegrania. Nawet jak się pojawił w jakichś drużynach, jak na przykład było, to był fajny moment, który można było fajnie ograć, jak było Omega Flight, że go do Kanady przenieśli, bo było Civil War, on już, wiesz, nie mógł działać tam w Ameryce, do Kanady go wysłali, nie? Żeby był tam w tej zespole kanadyjskim. Ale to też było na chwilę i widać, żeby nie było na to pomysłu, nie? I teraz mam nadzieję, że ta seria Priesta, której jeszcze nie czytałem, jakąś fajną stronę go popchnie, nie?
No właśnie, faktycznie zapomniałem, że wychodzi teraz seria. No, oby. To jest zawsze...
Priest jest takim scenarzystą, nie? Który potrafi wziąć taką postać, to której już się wydaje, że się nic nie da nowego dodać, jak było ze Srokiem, nie? Ta jego seria ostatnia, nie? Gdzie fantastycznie rozwinął tą postać. To jest, była też bardzo jednowymiarowa.
No właśnie, więc no to jest kolejna dobra rzecz, która właśnie wynika z seriali, które odnoszą sukces, czy filmów, które odnoszą sukces, że często bierze się na postać, która w komiksach jakby nie miała za bardzo miejsca dla siebie i robi się z nią coś ciekawego, nie? I bo nagle jest zainteresowanie, albo przynajmniej jakby wydawnictwo ma nadzieję, że będzie jakieś zainteresowanie. No dobra, to chyba tyle, jeśli chodzi o rzeczy tutaj związane z Falconem i Winter Soldierem, ale mam jeszcze parę innych pytań z różnych beczek w zasadzie, z bardzo różnych. Więc tak, to sobie zostawimy. Hysz pisze do nas. Czy znacie i lubicie twórczość Bartosza Walaszka? Ja znam, ale nie przepadam jakoś bardzo. Nigdy mnie nie bawiło. Aczkolwiek muszę zobaczyć pełną tutaj filmografię, pełny katalog, bo być może kojarzę, być może lepsze mam zdanie o tych wcześniejszych rzeczach. Nie wiem, czy Radek masz zdanie jakieś?
Proszę, ja się zupełnie minąłem w zainteresowaniach z tym momentem, kiedy Walaszka był na topie. Czekaj, jakie są jego produkcje? On robił...
Blok Ekipa, Egzorcysta, Generał Italia, Kapitan Bomba. Ja mam, to powiem tak, ja mam sentyment do tych wczesnych rzeczy, do Pieska Leszka i Generała Italii. I ja wiem, że to nie były zbyt ambitne rzeczy, ani ten. Ale właśnie może przez to, że to było takie zgrzebne i takie bardzo proste, to mnie bawiło. Szczególnie Generał Italia mnie bawił z jakiegoś powodu, nie wiem czemu, ale to było takie głupie i...
Nie Piesek Leszek, bo to było takie absurdalne maksymalnie. Później wiem, jak on przeszedł właśnie Kapitan Bombę, to już widać było, że on musiał to jednak pisać pod stację jakąś, nie? Że to były na zlecenie rzeczy, a Piesek Leszek to jeszcze była taka dzikość. To ja wiem, że to też było na zlecenie, ale tam jeszcze było czuć, że to było coś zupełnie nowego, nie? I to, Jezu, to gdzieś po nocach leciało na jakimś kanale. O matkę, jak przez głę pamiętam, bo to było 1000 lat temu, jak Pieska Leszka oglądałem. Ale pamiętam, że mnie bawiło wtedy.
Piesek Leszek był na For Fun TV, pamiętam.
Tak.
I pamiętam, Git Produkcja robiła masę tego typu pierdół tam. I Piesek Leszek był spoko, ale właśnie najbardziej był Generała Italia, bo tam te wszystkie te takie tropy filmów wojennych były przerabiane w tą taką pańtową formułę. Zresztą, w ogóle, Generał Italia. Się długo zastanawiam, czemu Generał Italia, potem się zorientowałem, że okej, Gen Italia. No, i te animacje swoją robią, ale głosy mnie zawsze bawiły, szczególnie, że tam One były chyba, nie wiem, sam podkładał te wszystkie głosy chyba? Tak,
tak, tak, ale wiesz, to było dlatego, że oni mieli, wiesz, te budżety minimalne i to było jedyne, co musieli.
Małe budżety są zawsze najlepsze, bo to bardziej kreatywne rzeczy wtedy wychodzą. No a później właśnie, jak powiedzmy, jakość produkcji trochę podskoczyła i to nagle zaczęły te rzeczy, no, być trochę jednak bardziej rozbudowane, to trochę ten humor mi się rozminął, ale to po prostu nie mój rodzaj humoru, bo widzę też, że Bartosz Waszek odpowiada między innymi za zespół Bracia Figo Fagot. Też mnie nigdy nie bawiło, też kompletnie nie moja bajka. Widziałem jakieś odcinki Blok Ekipy, też mnie jakoś nie chwytało, więc ja nic przeciwko, jakby nie hejtuję. To nie są, nie wiem, Władcy Mów na przykład, że miał to hejtować, ale nie oglądam, ani jakoś nie bawi mnie.
No ja pamiętam, że Blok Ekipy zupełnie nie oglądałem. Egzorcystę zobaczyłem z jeden odcinek i to też, mówię, o to już nie dla mnie. A Kapitana Bomby troszkę oglądałem i było zabawne. Widać, że też, że Walaszkę ma dużo miłości do tego kina gatunkowego, nie? Że w Kapitanie Bombie też się pojawiały te wszystkie science fiction rozwiązania, ale no to jest specyficzna rzecz. Też dużo naraz nie obejrzysz tego, nie? Bo to szybko się wypala, nie?
Że For Fun TV miał masę takich dziwnych rzeczy, takich właśnie robionych bardzo chałupniczo, ale przez to, że właśnie te budżety były takie niskie, to przypominało YouTube'a bardzo i to w czasach, kiedy jeszcze powiedzmy YouTube już istniał i twórcy YouTube'a już istnieli, ale jeszcze ten taki jakby różnorodność powiedzmy kontentu na YouTube'ie nie była aż taka duża, więc jeszcze takie rzeczy leciały w telewizji. Pamiętam, taki program się nazywał Majster Klepka i był tam jakiś typ, który robił jakieś takie podstawowe rzeczy, które się rozwalały ale to było...
Tak, to było super, jest Majster Klepka,
to było fantastyczne.
Ej, ale to w ogóle też widzę, że oni wtedy chcieli naśladować tego z lat 90. MTV, gdzie tam, wiesz, byli z Bachet się pojawiali, nie? I to było bardzo w tym stylu, nie? Takie mega dziwaczne, eksperymentalne. A ja to bardzo szanuję, bo te eksperymenty były fantastyczne. No. Jezu, ten Majster to było tak dobra rzecz. O, sobie przypomnę dzisiaj. To były takie pierdoły piękne.
No to ogólnie jest, powiedzmy, no to co Waszek robi. Plus też, no, są też te filmy, nie? Typu jak Wściekłe Pięści Węża na przykład, czy Sarnie Żniwo, czy Bułgarski Pościg, które są kultowe. Też powiem szczerze, że to nie do końca jest moja bajka, ale no trochę szanuję mimo wszystko.
Ale wtedy, kiedy to wychodziło, to był akurat dobry moment do oglądania.
Wtedy, kiedy to wychodziło, to się na płytach CD podawało sobie filmiki z żulami, nie? Dla zabawy. I śmieszne telefony do nie wiem, jakiejś infolinii czy coś takiego, więc na tamtym etapie, no to była rewelacja, nie? No, ale mówię, no to nigdy... To nie jest coś, do czego bym dzisiaj wracał i o, tak,
tak,
super,
to była ta płyta, gdzie były Wściekłe Pięści Węża, gdzie Pieniądze są za las. I to, jak dzwonili tam na jakąś też infolinię, pamiętam, że wtedy były te wszystkie, o, to był ten szał na filmiki z infolinii, nie? Jak tam do proto YouTube'a wpadały, nie? Tak. Tego pierwsze rzeczy.
O. No ale to właśnie, proto YouTube, więc trzeba znać tutaj.
Tak, był ten gość, który... No, Jezu, ja pamiętam te wszystkie pierwsze rzeczy, jak był ten typ, który robił te sztuczki na rowerze, coś tam wypierdolił. Był, zapomniałem, tak. Jak to się nazywa teraz, był Urwę Ci od Internetu. O Jezu, to samo jest, co starzy jesteśmy.
Jeszcze bym, że jeszcze musił.
Robię w Hollywoodzie. Ej, ale to było dobrze napisane, nie? To było najlepsze, to było życie napisało.
Zabawne.
Tak ciekawy scenariusz, zabawny, nie?
No, jednak...
W ogóle, wiesz co, jest taki super dokument na YouTubie, jak jakiś gość pojechał do tego, znalazł tego gościa, który tam wchodził na to, nie? Tego kaskadera. I on mu wszystko, wiesz, chodzili po tych miejscach, gdzie to było. Pokazywał mu, gdzie jest ten piornochron, gdzie ta baba siedziała, która tam krzyczała, nie? Ej, ale to się niesamowicie po latach ogląda, nie? Jak widzisz, ej, to jest część... z tego, na czym się wychowałem, nie? To jest ważna dla mnie rzecz, nie? Jak teraz popatrzysz, to jest niby pierdoła, ale jednak ukształtowała pewien moment w twoim rozwoju, nie?
Tak, no przecież niektóre z tych kwestii, no to weszły do języka, no mówmy się, nie? Jak dzisiaj ktoś krzyknie daj kamienia, no to każdy będzie wiedział, co chodzi, nie? Więc...
daj kamienia, nawet w tym stylu, wiesz, jak to trzeba powiedzieć, no, bo działało, nie?
No przecież... Wiesz, no to jakiś czas ktoś rzuca tekstami w celu, ale urwał, nie? I to wszystko się bierze z tych głupich filmików z tamtego czasu. Więc no to jest urocze mimo wszystko.
Bo to, wiesz, to jest dziedzictwo, nie? Ludzie poznikali, nie wiesz, co się z nimi dzieje, ale te rzeczy dalej krążą, nie?
No, jakby nie patrzeć. Tak samo jak Piesek Leszek dalej gdzieś tam krąży, nie? Jakby pamiętasz. Ja dzisiaj pamiętam Sanitariuszki i Siostry Gruszki, które były w generale Italii. Pamiętam SS Mac. Taki nazistowski McDonald's, który sobie tam stał i można było się posilić w trakcie potyczek wojennych. No... Nie powiem, że mnie to dzisiaj bawi, ale też nie powiem, że nie. No więc lećmy dalej. O, tutaj dobra zmiana klimatu. Ben Wyatt do nas napisał. Czy ktoś może mi w końcu wytłumaczyć, na czym polega fenomen tego kucyka Lil Sebastiana?
Jak można nie kochać Lil Sebastiana? Nie, przecież to jest Lil Sebastian.
Lil Sebastian to jest mały konik, który ma tam taką piękną blond grzywę. No, to tak. Może
jak ktoś nie wie, to jest konik z serialu Parks and Recreations, który był po prostu pięknym kucykiem, którego kochało całe miasto.
Tak.
Po prostu, on był symbolem tego miasta. I wszystko, co było piękne w tym mieście, kumulowało się w nim.
Tak, on może być takim mega czystym po prostu. To był taki, no to konik, no. Niczego nigdy złego nie zrobił. No raz uciekł, ale tylko kawałek, bo miał krótkie nóżki i nie mógł za daleko uciec, więc go znaleźli w dworzu.
Tylko kocham to, że miał swój temat przewodni i miał piosenkę, którą Andy nagrał, nie? Która się opierała na tym, że to jest Lil Sebastian.
Jezu, pamiętam do dzisiaj, no.
Ja pamiętam, ile tam było świeczek na wietrze? Czekaj.
Nie no, 100 tysięcy chyba, coś takiego.
Tak. Ej, to jest, wiesz, w ogóle, jaką piosenkę przerobić? No to oczywiście, że... O, Elton John, nie?
To było tak, że jakoś... Ten koń pojawił jakoś w trzecim sezonie. A w czas od czasu się pojawiał, a później gdzieś tak w okolicy piątego chyba, czy szóstego sezonu był pogrzeb.
Ale już się nie pojawił jeszcze wcześniej?
Nie, chyba w trzecim jakoś tak. No, pamiętam, że relatywnie późno, powiedzmy. I pamiętam, że ten pogrzeb był z taką pompą ogólnie. Bohaterowie organizowali taki cały wielki recital dla niego. I pamiętam, że było to przemówienie Leslie, gdzie mówiono o tym, że jego opiekunowie powiedzieli, że kiedy Lil Sebastian po prostu wyszedł na świat, urodził się, to było po prostu jednocześnie jakby zobaczyć anioła i jakby ktoś cię kopnął w brzuch, bo uświadamiasz sobie, że nic już tak pięknego nie zobaczysz w życiu. I ten drugi typ mówi, no kocham swoją żonę, ale Lil Sebastiana naprawdę kocham.
Ej, ale to było pięknie. Tak czyste. I to w ogóle to jest wątek Lil Sebastiana. To jest takie podsumowanie tego, jak działa Parks and Rec, nie? Że biorą taką normalną rzecz i robią bardziej, nie? Że tak jak to wszystko, jak Leslie była zafiksowana na tym, żeby naprawiać miasto, żeby zrobić coś dobrego, no to dokładnie to kumulował Lil Sebastian, nie? Że wszyscy go kochali czystą miłością, nie? Tam nie było zero puszczania oka do widza. Tam, wiesz, że ta seria była jednak na serio. Wszystkie te rzeczy, które się działy na serio i to, kim był Lil Sebastian, też było na serio, nie? I to jest niesamowicie poprowadzenie. Ja kocham cały storyline, nie?
On też tak fajnie symbolizuje ten taki lokalny koloryt, który wiele miast posiada, nie? Coś, czego nie łapiesz, tak, jak jesteś spoza tego miasta.
Chcesz mitologizować taką prostą rzecz, nie? Coś takiego, co jest przyziemne, ale ty z tego robisz coś pięknego.
No i właśnie osoby...
Jak festiwal truskawki albo coś takiego, nie?
No, ale właśnie o to chodzi, nie? Że masz te rzeczy, które też lokalna społeczność rozumie i jest ich częścią, no ale ktoś, kto przyjdzie z zewnątrz... Kurwa, koń. O co chodzi, nie? Co jest grane w ogóle?
Tak, to właśnie jak było z Benem, nie?
No tak.
A później, wiesz, że był ten moment, kiedy on się sam w to załapał, nie?
Znaczy, on też kochał. On chciał być częścią społeczności, więc to był ten motyw, że on tak, kocham go i tak... A potem miał ten taki... Chyba miał nawet ten moment, gdzie miał tą setkę do kamery i mówił, że tak, uwielbiam, nie? Albo czy z kimś tak... Nie, z kimś chyba gadał o tym, że tak, uwielbiam Lil Sebastiana, nie? A później miał ten Jim moment, kiedy spojrzał w kamerę i...
Ale próbował, nie? O to próbował. Chodzi, że chciał być. Tak.
No ale to jest takie bardzo uniwersalne, nie? Dla wielu miasteczek. No ja parę razy zmieniałem miejsce zamieszkania z Płocka na Toruń, potem na Warszawę. No i każde miasto ma jakieś takie kolory. To parę takich rzeczy, które potrzebują czasu, aż to zrozumiesz. I wiesz, takie rzeczy, na które ludzie narzekają, albo które kochają szczególnie. Znaczy do dzisiaj nie rozumiem, czemu w Toruniu lubią, jak ludzie na motorach jeżdżą po żużlu w lewo. Ale może jakbym pomieszkał dłużej niż 6 lat, to bym zrozumiał. Okej. Filip Niemczyk pisze do nas tak. Radek, podaj swoją cenę za zrobienie wspólnego odcinka na temat ostatniego sezonu Attack on Titan, jak już wyjdzie w całości.
O Boże, kiedy ja obejrzę Attack on Titan? Ja miałem tak, że podobał mi się strasznie pierwszy sezon, nie? Z którym oglądaliśmy, wiesz, każdy odcinek zajebioza. A później nastąpiło chyba 77 lat przerwy między pierwszym a drugim sezonem i do dzisiaj nie obejrzałem drugiego sezonu. I wiesz, wszyscy mi mówią zewsząd, nie? Że to, o co tam się dzieje, drugi, trzeci sezon i w ogóle ten czwarty sezon jest podzielony na dwie części, to są epickie rzeczy i ja nie wiem do dzisiaj, czemu do tego nie wróciłem, ale to spierdolili twórcy, że mieli tak długą przerwę. Ja wiem, czemu tak działa, bo anime szybko goni mangę, nie? I tam zawsze muszą być te duże przerwy, no ale niestety ta przerwa u mnie trwała już tak długo, że jeszcze chwilę potrwa. A teraz też chciałem wrócić do Attack on Titan, Batman, ale zacząłem oglądać JoJo Bizarre Adventure, który jest fenomenalny. To jest jeden z najlepszych seriali, jakie w życiu oglądałem. To jest o prawdziwych ludziach, którzy mają prawdziwe problemy, ale tak naprawdę nie. I ciężko wytłumaczyć. W ogóle próbowałem kumplowi to wytłumaczyć ostatnio, przyszedł do mnie, nie? I no, co tam teraz oglądać? Ja mówię, JoJo, powiem ci, o czym jest. Tłumaczyłem mu przez 20 minut i on dalej nie rozumie, o czym to jest, nie? Ale jest cudowne. Ale to tak na boku. I miałem właśnie wrócić do Attack on Titan, ale mówię, no tyle do nadrobienia, kiedy ja to zrobię. Obejrzałem już chyba 80 odcinków JoJo i w tym czasie mogłem obejrzeć Attack on Titan. Więc kontynuując, powracając do sedna tego pytania, nie wiem, kiedy zobaczę Attack on Titan do końca.
A propos JoJo...
Ale możemy się dogadać.
Jeśli mogę polecić jakieś materiały na ten temat, które myślę, że sensownie wytłumaczą, o co chodzi, bo jeśli tak jak ja zastanawialiście się, skąd te memy i o co chodzi w ogóle w tym serialu, czemu wygląda tak dziwnie, no to na...
Jest... Ale mówisz o JoJo.
Tak. Jest, jeśli chodzi o polskie materiały, jest fajny materiał na Zagrajniku, który tłumaczy tak z perspektywy kogoś, kto właśnie zaczął oglądać i się zajarał. I jest też taki materiał ze strony kogoś, kto czytał mangę wcześniej i tak trochę bardziej krytycznie podchodzi do tego, na anglojęzyczny, na Cosmonaut Variety Hour, który
on
też...
ma w ogóle super materiały.
No
ogólnie.
I ten, jest właśnie cały materiał JoJo, który jest taki trochę bardziej krytyczny, ale też łatwo... Mam wrażenie, że obejrzycie dwa materiały, będziecie wiedzieli, o co chodzi po prostu i jakby... o co chodzi. Nie chcę mi się oglądać, ale rozumiem, o co chodzi. A jakby miał oglądać jakieś anime, to pewnie to, więc... No.
Tak. Bo to jest cudowne właśnie takie pokazanie miłości do, wiesz, do kiczu, do przerysowań.
No, to jest urocze właśnie. To mi się... przyciąga, szczerze mówiąc.
Tak. I to, wiesz, to jest super też, że to cały czas jest tak na poważnie, nie? Że tutaj nie ma mrugania okiem. A wiesz, że najlepsze te fabuły, które mają w dziwnym świecie tych właśnie poważnych bohaterów, nie? Którzy nie puszczają ci cały czas oka do widza, nie? Że o, ten świat jest dziwny, nie? Jesteś, wiesz, no tak działa, Szybcy i Wściekli działają, nie? Wind Diesel wszystko, co robi w Szybkich i Wściekłych, jest na serio, nie? Nieważne, że ten świat jest dziwny.
Możesz mieć świadomość, że twórcy puszczają ci oko, bo jakby czaisz nawiązanie, albo że ten ton jest taki bardzo przerysowany, albo bohaterowie muszą być na serio, nie? I wtedy się dużo lepiej ogląda, niż jakby bohaterowie
się uśmiechali. Szybcy i Wściekli, Naga Broń, nie? To są te rzeczy, które mają tego bohatera. I dokładnie to jest JoJo. Oni wiedzą, że mają, wiesz, sprawy życia i śmierci. Muszą to zrobić, a ten świat jest mega dziwny. To naprawdę są takie rzeczy, ja, wiesz, z odcinka na odcinek mówię, dobra, tego już nie przeskoczą, nie? To już nie może być dziwniejsze, nie? I za każdym razem jest. Jak się pojawiła małpa, która, pojawił się goryl pedofil, który jest statkiem i z którym trzeba walczyć, to mówię, kurwa, tego już nie przeskoczą. To było tylko początek, nie? Nie, naprawdę, to jest cholernie dziwny serial, ale każdemu polecam, bo ja odkładałem to od lat, nie? Mówię, no nie będę tyle odcinków serialu oglądał, nie? Jeszcze anime, no nie mam czasu na to, nie? Zacząłem jeden, przeleciałem całość. A w ogóle Stades Crusaders i to, jak tam drużyna się robi, to są moje Avengers. Pogadam, kiedyś jak ktoś się tym zainteresuje z was, to może pogadamy, ale no to ciężko będzie pewnie.
No szkoda, brakuje czasu niestety, to jest ten problem. Natomiast no mówię, jakbym miał kiedyś oglądać jakieś anime, no to pewnie bym się skusił na to, bo mówię, aż się zainteresowałem, że obejrzałem materiały o tym, więc no to jest...
A to jest niesamowite, wiesz, właśnie jak oglądasz anime i widzisz te wszystkie memy, które się pojawiają i zaczynasz je rozumieć, nie mówisz, fuck, no. W końcu mema z truskawką tego, jak wiesz... jak ty bliżej truskawki, mówię, o co chodziło w tej scenie, nie? Obejrzałem, mówię, wow, to za tym stoi fabuła, nie? To jest wpisane w ten świat.
To jak jesteśmy przy memach, Kamil Humiński pisze tak: czekam na fanowską wersję Snyder Cut, gdzie wszystkie sceny slow-mo będą w normalnym tempie, wtedy ten film będzie trwał około 2,5 godziny XD.
No tak, tak by było.
No tak by
ale
było,
tak
no.
to jest naprawdę, nie? W ogóle ja chciałbym zobaczyć, w jakim świecie alternatywnym jest ta wersja, nie? Gdzie Snyder musiał to przyciąć do formatu kinowego, nie? I jestem ciekaw bardzo tej wersji, nie? Bo to by była ta wersja, którą chciałbym ocenić, nie? Bo ciężko mi Snyder Cut doceniać, gdzie jednak no, miał dużo więcej szczęścia niż inni twórcy, którzy muszą się zmieścić w tym normalnym formacie, nie?
No. Plus, no, zdaję sobie sprawę z tego, że jednak ocena filmów superbohaterskich w dużej mierze opiera się też na porównywanie filmów do filmów, nie? Jakby zawsze oceniasz film jednak na podstawie tego, jak ogólnie gatunek wygląda i tak dalej. Znaczy starasz się, wiadomo, każde dzieło kultury jakby no, samo w sobie jakby oceniać, ale też no, nie da się uniknąć porównań, nie? Szczególnie jeśli masz jakieś gatunkowe zasady i tak dalej. A Snyder Cut nie sposób do czegokolwiek porównać, bo inne filmy zupełnie innymi prawami się rządziły, nie? Musiały być w taki sposób zmontowane i przygotowane, żeby trafić do kin. Ten film nie. A jednocześnie wciąż jest filmem, a nie serialem, więc nie można go porównać do seriali za bardzo, nie? Więc to by ułatwiło sprawę na pewno przy recenzowaniu czegokolwiek.
Ale jest to w ogóle strasznie nieuczciwe, to już coś powtarzałem, ale powtórzę znowu. Porównywanie cały czas tego filmu do tej wersji z 2017, nie? Że o, bo on jest lepszy przynajmniej, nie? Bo przynajmniej lepiej robi rzeczy niż tamta wersja, nie? No po pierwsze, tamta wersja była zaorana z różnych powodów, nie? To też nie jest w pełni wina Whedona, że tak to zrobił, nie, bo on miał zlecenie, musiał to po prostu polepić w jakiś sposób, a z drugiej strony to jest nieuczciwe w stosunku do Snydera jako artysty, nie, że cały czas jest porównywany, że ten film jest tylko lepszy dlatego, że jest inny od tamtej wersji, nie, że jest lepszy, nie? Oceniajmy film jako film, a nie porównujmy go tylko do tego, że coś tam rozwinął z innej wersji, nie?
No. No dobra, to tak. Myślę, że coś koło godziny pewnie mamy, może jeszcze z dwa pytanka i wystarczy na dzisiaj. No dobra, to tak, to przejdźmy sobie do tych starszych pytań. Dirk Vonnegut. Jaki macie stosunek do twórczości Quentina Dupieux? To jest ten pan Mr. Oizo,
od opony.
Tak? Od opony także, ale także muzyk, tutaj pamiętam te wszystkie teledyski z tą żółtą maskotką. No, od opony ostatnio jeszcze był ten drugi film o kurce skórzanej, nie?
Tak. No ja nie oglądałem jeszcze z tego
też
kurca,
nie, ale
jestem ciekawy bardzo.
Nie jestem fanem filmu o ponie, bo właśnie to jest ten film, który, no nie wiem, mam wrażenie, że on jest taki... Nie lubię złych filmów, które są robione celowo po to, żeby były złe. I nie są szczere w tym. I mam wrażenie, że ten film taki nie jest. Jakby nie czuję fanu z oglądania filmu, który miał być zły i miał być absurdalny od samego początku. Wolę te filmy, które nie wyszły po prostu. Albo które po prostu są jakimś hołdem, albo jakimś, nie wiem, właśnie hołdem dla jakiegoś gatunku. Nie przeszkadza mi, nie wiem, Machete czy nie wiem, Planet Terror u Rodriguez'a, bo wiem, że to jest bardziej hołd dla jakiegoś tam stylu czy gatunku. A przy oponie czegoś takiego nie czuję, nie wiem. Jakoś mnie ani nie bawi, ani nie fascynuje. Więc tego nowego też nie sprawdzałem w związku z tym. Już wolałbym muzykę mimo wszystko tego.
Ja ten nowy cały czas odkładam, nie? I chcę go zobaczyć, bo znaczy ja lubię oponę, tylko nie lubię tego kultu, który się wokół niej zrobił, nie, że to to musi zobaczyć, bo to jest taki dziwny, wiesz, horror, coś co jest gatunkowo takie niesamowite. To jest ciekawy eksperyment, który trwa tam ponad godzinkę lekko, nie? I fajnie się to oglądało, to było ciekawe, no ale to nie było nic takiego, wiesz, żebym jakoś szczególnie polecał, nie? Ja lubię te dziwne rzeczy, lubię te postmodernistyczne gierki, tego szeryfa, który tam goni za tą oponą, nie? Że to jest przejście między tą sferą dokumentu, przeskakiwaniem na horror, nie bawimy się konwencjami gatunkowymi, no ale to nie jest nic, no mówię, tak niezwykłego. Ciekawe jest, ale wiesz co? Co ja jeszcze jego oglądałem? A Rąk jego było spoko, pamiętam, czyli Rąk Cops. Znaczy on ma fajne filmy, ale to wszystko są takie eksperymenty, nie zabawa. Wie, że to nie jest jego główna pasja, nie, żeby być reżyserem, nie, i robić filmy. A może sobie na to pozwolić, bo jest też muzykiem znanym, nie?
No, no dobrze, ich sobie tworzy. No.
Ale Rong jest spoko, jak ten typ, który swojego psa szuka.
No, więc... Podobał. A ten film, o którym mówiłem, nazywa się Deerskin, ale właśnie też nie miałem okazji zobaczyć. Natomiast jeszcze widzę, że w 2020 roku wyszło Mandibles. Też kolejna komedia wyreżyserowana przez tego gościa, ale okej. Jest o dwóch przyjaciołach, którzy znajdują gigantyczną muchę w bagażniku i zamierzają tak, zarobić na niej.
A okay. Ja lubię te pomysły, to są fajne filmy. No.
No dobra, możliwe, że tą oponę mi troszkę właśnie ten cała otoczka wokół niej zepsuła. No dobra, bo to jest pytanie o kilka rzeczy. Poza panem Quentinem pyta nas też Dirk Kaut o co sądzimy o twórczości Klocucha na przykład.
Ja bardzo lubię Klocucha, ja jestem wielkim fanem Klocucha. Dla mnie to jest genialny gość, który naprawdę tego materiału są tak dobrze napisane. I no kurczę, dla mnie to jest Tarantino polskiego YouTube'a. Nie, na serio, bo przecież kurczę, jak zrobił tą wersję swoją a exact tego Tamagotchi, nie? Od Tako. Kurczę, to jest lepsze niż oryginał, nie? To jest tak przemyślana parodia w każdym elemencie, to jest tak dobrze wykonane, że to wiesz, że to jest przemyślane, to jest napisane, to jest dużo wykombinowania, ale dalej ma tą otoczkę, że to zrobił jakiś dzieciak gdzieś tam, wiesz, chałupniczo, nie? Co już dawno z tego wyszliśmy, nie? Ale cały czas patrzeć przez ten pryzmat, nie? I jesteś częścią tego, to jest jak wrestling, nie? Jesteś częścią tego show, które robi Klocuch. Ja jestem za każdym razem, wiesz, myślałem, że już wyrosłem z tych materiałów, myślałem, że już mnie nie będą bawić, ale za każdym razem jak coś wrzuci, ostatnio wrzucił film o Hugo, o tej grze, gdzieś grał przez telewizor, to jest tak genialne, jak nagle przypomina, jak wyglądało to reklamowanie Hugo, że tam się ty przebierał, wchodził po szkołach, nie? I o, teraz wygląda ten Hugo jak tata, który przyszedł do szkoły i cię nie poznaje, nie? Nie wie, który to ty, nie? Ja mówię, fuck, przecież to jest takie życiowe, nie? I to jest tak powiedziane od tak, wiesz, że on to napisał, ale to brzmi tak naturalnie i mówię, on działa już tyle lat i dalej potrafi to utrzymać, nie? To jest niesamowite, bo ja znam kupę polskich twórców, którzy tam zaczynali w tym proto-YouTubie polskim, nie? Gdzie i dzisiaj robią te same rzeczy i to dzisiaj wygląda jak śmierć, nie będę tutaj mówił kto i co, nie? I nie chcę nikomu, wiesz, nie chcę tutaj, wiesz, rzucać, wow. Ale nie, to nie o tobie, nie? Nie bój się.
Nie. Wszystko mi się zgadzało, ale powiedziałeś proto-YouTube, ja nie jestem aż tak stary.
No nie, ale są tacy, których, wiesz, zacząłem wtedy oglądać i ja sobie na przykład sprawdzałem te rzeczy, które wtedy oglądałem, oni dzisiaj wyglądają tak samo, a nie powinny. Ci twórcy powinni w jakiś sposób, wiesz, rozwijać się, a klocu powolutku się rozwija, nie? On wyszedł już z tych gier, dalej używa pewnych rzeczy, cytuje pewne rzeczy, ale wie, że on jest poziom wyżej, nie? Wiesz, już dużo i na innym poziomie kombinuje, nie? Inne rzeczy robi, ja jestem cały czas pod wrażeniem. Plus, klocu jest takim artystą, że wysyłają mi jego rzeczy ludzie, którzy są, wiesz, zupełnie niezwiązani, nie oglądają YouTube'a, nie interesują się popkulturą, nie grają w gry, a i tak, wiesz, mówię, o, tutaj zobacz, to jest takie coś. Ja mówię, no klocu, nie? Fajnie. Pamiętam, że tak z Exact mi miałem. Ja nie wiedziałem, że coś takiego wypuścił, a od kupy osób, które są z tym niezwiązane, nie? Wysłali mi. Ja naprawdę jestem wielkim fanem klocucha.
No ja mam takie... dziwną relację. To znaczy, ja na początku pamiętam, że jak się pojawił klocuch. Jestem na tyle stary, że pamiętam, jak się pojawił klocuch i były te pierwsze materiały. I kiedy naprawdę nie było wiadomo, czy to jest jakiś performance, czy po prostu faktycznie jakiś dzieciak nagrywa, no to byłem dużym fanem. Naprawdę mi bawiły te filmy. Faktycznie bardzo ładnie imitowały to, wiesz, jak często wyglądały materiały robione przez jakichś dzieciaków po prostu tak, no, prostymi metodami. Jak widać było, że sobie nie radzi z tymi grami w ogóle, wiesz, że nie wie bardzo, o co w nich chodzi. To pomija
też, wiesz, ten brak poprawności politycznej, nie? To podejście tak, całe to jest...
Tak, że nie będzie grał babo. Tylko ten, no, ale też właśnie było takie urocze, bo to przypominałem ci, też tak samemu się grało w gry, gdzie się miało te, nie wiem, 10 lat czy coś, nie? I się odpalało GTA 3 i nikt nie grał w jakąś tam fabułę, tylko po prostu jeździł tym samochodem i strzelał do ludzi. Mam nadzieję, że każdy tak robił. Bo jeśli nie, no to... miałbym problem. W każdym razie pamiętam, że to mnie bawiło na jakimś etapie i to był, ja wiem, jakiś 2010, może trochę wcześniej. No a później mi się to po prostu znudziło i był ten taki okres właśnie, że u klocucha się nie pojawiało zbyt wiele nowych rzeczy. Od czasu do czasu były jakieś takie nowe rzeczy i one były naprawdę spoko, bo pamiętam konkurs na rysunki i te rysunki czasami były super. Pamiętam do dzisiaj filmik o tym, jak znalazł świerszcza i o, ćwierć, jaki duży.
Biegł za nim, nie? Tam robił mu te filmowe...
To najlepsza rzecz na świecie w ogóle, ja to oglądałem w kółko. Dawno nie widziałem takiego szczerego entuzjazmu, a to kurna zagrane było pewnie i... No nie wiem, w każdym razie to było super, no ale z czasem po prostu mi się trochę wykruszyłem z oglądania i no i bardzo długo właśnie nie oglądałem, bo znudziło mi się zwyczajnie, no ale i nigdy na jakoś tak na dłuższą metę nie wróciłem do oglądania regularnie, no ale od czasu do czasu jak właśnie pojawiają się te parodie i właśnie pojawił, słuchaj, no ja najpierw słyszałem o Edzachmi, dopiero potem się zorientowałem na podstawie czego to jest, to, nie?
Ja w ogóle nie wiedziałem wtedy kim, za dobrze nie wiedziałem kim jest Tako, nie? Dopiero mówię, to jest fajną, zrobił klocuch piosenkę, nie? Później sprawdzam, kurwa, to ma oryginał, nie?
No i ja do dzisiaj przesłuchałem sobie raz właśnie ten kawałek, żeby wiedzieć, o co chodzi. Wtedy doceniłem tym bardziej, że wiesz, wcześniej dla mnie po prostu myślałem, że to po prostu jest jakiś kawałek nagrany, oryginalny zupełnie, nie? I mówię sobie, kurczę, no, mówię, doceniam, naprawdę jest spoko tekst, jest sporo takiej nostalgii, ale wplecionej w taki bardzo organiczny sposób. Super to brzmi. A potem sobie widziałem, że to jest parodia czegoś innego i tak posłuchałem tego oryginalnego kawałka i stwierdziłem, że chujowy.
Ale jeśli chodzi o przesłanie, one są podobne z przesłanie, jeśli chodzi o przesłanie, ale dużo bardziej szczery jest klocek w tym co.
No i potem, dopiero potem mi zorientowałem, że jest cała płyta w ogóle tego typu nostalgicznych kawałków po prostu, wiesz. Widać, że to robi ktoś, kto jest mniej więcej w naszym wieku, może starszy ewentualnie, może ciut młodszy.
No tak, jak teraz wiesz filmik o Hugo, nie?
Który tak, ale właśnie, no, ale, bo też... Mam wrażenie, że to tak dobrze trafia do nas, no bo kurczę, pamiętamy Hugo, nie? Pamiętam te w ogóle absurd w ogóle tego całego programu, gdzie zawsze nam dzwonili jacyś ludzie, którzy po prostu nie potrafili, kurde, stuknąć na telefonie, kurde, nie potrafili
tak postaci. Jakby prostu... mówić, że jak teraz też klocy mówić, co oni grali, to tarczą, nie?
No, serio, momentami jak to wyglądało i doskonale pamiętasz, że tak to wyglądało. Pamiętasz tą frustrację, jak się oglądało i jakiś typ się po prostu wypierdalał na pierwszym strusiu. I po prostu... No nie skumo, nie wiem, jakie to dwuletnie dzieciaki grały w tę grę, czy co. No i tam jest cała masa na tej płycie takich obserwacji, które doskonale pamiętasz, nie? I z tego okresu, więc no to dawało radę. A mówię, do tych filmów o grach już jakoś mi się nie chce wracać, ale czasem jak się pojawi coś nowego, to warto, szanuję.
Ale, no, ale to, na przykład, wiesz, na przykład ostatnio, bo ja też go oglądam no, dużo rzadziej niż kiedyś, nie? To raz tam na jakiś czas sobie coś odpalę, ale ostatnio na przykład miał recenzję Cyberpunka, która jest fantastyczna. idealnie, wiesz, jak zawodowy recenzent wyciąga te rzeczy w swój sposób, ale te rzeczy, wiesz, które nie działają w Cyberpunku, te, które działają, nie? I to jest fantastyczne, nie? Jaką postać zrobił, wiesz, jaką postać zrobił, nie? Znając klasyka, wiesz, jak to wyglądało finalnie, nie?
No, ale to jest konsekwentne bardzo, nie? I mówię, był taki moment, kiedy ludzie mi podsyłali, panie, jacyś znajomi mi wysłali jakieś filmiki, zobacz, recenzję jakiejś gry, w klocuchaj, w sensie, Jezus Maria, 2010 dzwonił, nie? Potem faktycznie typ wszedł na kolejny poziom, nie?
Widać, że to już nie jest już, znaczy dalej działa ta stylizacja, dalej sobie w głowie potrafisz wyobrazić, że to, wiesz, jakiś tam dzieciak mógł robić, no nie wierzysz w to, ale przyjmujesz taką, wiesz, postawę, jak to oglądasz, ale też doceniasz, że typ potrafi tak stylizować, nie? I potrafi tak dobre teksty napisać, bo są naprawdę fantastyczne teksty.
Brzmi wiarygodnie, nie? Cały czas brzmi jak ten dzieciak faktycznie, nie? No. To nie jest tak łatwo udawać, wiesz,
łatwo. I żeby to właśnie wypadało tak naturalnie, przy tym absurdalnie, ale żeby nie wyglądało na napisane, nie? Bo ciężko zrobić udawaną, absurdalną rzecz, nie?
No, dokładnie. No dobra, mamy jeszcze pytanka o kolejnych twórców. Co sądzisz o twórczości Thomasa Manna i ekranizacji jego dzieł? No to tutaj Radek do ciebie pytanie u mnie.
Matko, ja Manna bardzo mało czytałem. To jest coś, co pewnie na starość będę nadrabiał sobie, wiesz, czarodziejską górę sobie położę na kolanach, jeśli tam jeszcze będę miał siłę położyć na kolanach.
Ja jestem za młody jeszcze.
Jak będę właśnie w sanatorium, będę siedział, nie? Nie, to jest cudowna, wiesz, wiwisekcja postaw ludzkich, nie? I tego starzenia się, ogarniania jakichś rzeczy ze swojej przeszłości,
właśnie dlatego w innych kontekstach. Potrzebujesz jednak doświadczeń życiowych.
Tak, ja wiem, że Czarodziejską górę przeczytałem za wcześnie i to sobie coś, to jest ta właśnie pozycja, którą sobie zostawiam, żeby w odpowiednim momencie przeczytać, nie? Drugi raz powtórzyć.
No właśnie, więc myślę, że są jednak te dzieła, gdzie jednak potrzebujesz odpowiedniego materiału w głowie, żeby tutaj odnieść się chociażby do tego. Nie?
Tak. Jak nie wiem, Proust, kurde, to jest na tyle, w życiu już na tyle wersji tego słyszałem i wymawiałem, że mam mętnik w głowie. No ale wiecie, o kogo chodzi, o pana Marcela, który w poszukiwaniu ptaka czasu, nie? To jest taka rzecz, która ma 1500 części i która jest mocno w życiu. Przeczytałem pierwszą część, wiem jak działa Magdalenka i wiem, że będę musiał to przeczytać też w odpowiednim wieku, nie? Bo to jest jednak taka reminiscencja, przypominanie sobie dzieciństwa. To jakby tylko to mi zostanie na starość, to będę mógł takie książki czytać, nie?
Dobra, kolejne pytanko jest o chyba ostatni już twórca. Czy oglądaliście genialne A Town Called Panic albo Trio z Belleville? No to drugie oglądałem, tak, i podobało mi się.
Wizualnie jest fantastyczne.
No, znaczy, mam wrażenie, że jakby wciąż potrzebujemy w animacji, potrzebujemy w animacjach ciekawych animacji, w sensie wykonanych ciekawą techniką, bo przez to, jak duży monopol mają jednak animacje Disneya i Pixara w tym wypadku, one mogą być świetne treściowo, szczególnie te Pixara, ale one w większości wyglądają bardzo podobnie do siebie, nie? Jakby ten styl już jest tak ugruntowany i tak bardzo, że nawet niewielkie zmiany na dobrą sprawę już sprawiają, że masz, że doceniasz super oryginalność jak w Soul, nie? No Soul wciąż jest to animacją 3D mimo wszystko, ale przez to, że są tam jakieś elementy, które chociaż trochę się odróżniają od reszty, no to doceniasz, nie? Ale potem masz taki film jak Raya, który wygląda super, jakby technicznie mega, nie? Momentami to wygląda jak film live action, ale widziałeś już tego typu animacje, nie? I aż szkoda, że na przykład nie pokuszono się o bardziej szerszą inkorporację na przykład motywów z kultury, czy ze sztuki wschodniej, nie? Żeby było widoczne w tym, czy jakieś sekwencje chociażby, które by były ciekawe w ten sposób, no ale brakuje tego mimo wszystko.
Ja to właśnie jedna z rzeczy, za które lubię Oscary, to jest to, że jak masz nominację do najlepszej animacji, to co roku wyskakują te tytuły, które ludzie jednak zerkają spoza tej bańki Disneyowo-Pixarowej, nie? Bo to jest nagradzany film, nie wiem, jakiś czerwony Żółw, Persepolis, nie? To znaczy te rzeczy, które wpadają, które są eksperymentalne, gdzie jest dużo więcej odwagi, jeśli chodzi o stronę wizualną, nie? Czyli Trio z Belleville chyba też miało, chyba Oscara dostało, nie? O ile dobrze pamiętam, albo na pewno było nominowane.
Na pewno było nominowane, ale czy dostało Oscara? Pewnie dostał Pixar jakiś, znając życia, aż sobie zobaczę. Tak, było nominowane na pewno.
Ale z czym przegrało?
Ale nie wygrało. Best Animated Feature, okej, już patrzę.
Jestem ciekaw teraz.
Z Finding Nemo. Jest Nemo.
No to nie, to ja wolę Trio niż Finding Nemo.
No, także. Później byli Nie ma mocni. Później był rysunek postaci Wallace and Gromit, potem Happy Feet. O, fajnie. A później już głównie Pixar i Disney, więc. No, ale może w tym roku. No, coś jest nominowane w tym roku. Onward
to, to z wilkami masz nominowane chyba, nie? To jest tak pięknie wyglądające. Jeszcze tego nie widziałem, tak, ale widziałem zwiastuny.
Tak, to się chyba chętnie zobaczę, ale w tym roku jest tak. Onward, nope. Over the Moon, który jest... no to jest w ogóle? Aha, Netflixowe, okej. Okay. No też nie widziałem jeszcze, więc chętnie zerknę. No jest to właśnie wspomniane Wolf Walkers, który wygląda oryginalnie i to wygląda jak coś wartego zobaczenia. No poza tym Farmageddon, który widziałem i mimo, że to jest poklatkowe, to nie podobało mi się specjalnie. No i Soul, więc no też tak wybór taki sobie, no, szczerze mówiąc. No ale dobra.
Ale tutaj akurat wygra Soul raczej.
No dobra, no niech wygra, czemu nie. Lepiej Soul niż Onward, nie? No i dobra, i na sam ostatnie pytanko od Dirka Kauta. Holokron czy Biblioteka Osus? No i szczerze mówiąc, znaczy nie widzę sensu za bardzo. Jezu, ktoś to wyrwie z kontekstu na pewno, ale tak, nie widzę sensu za bardzo w robieniu materiału wideo na podstawie Wikipedii, a Holokron jest de facto po prostu robieniem materiału wideo na podstawie Biblioteki Osus, więc biorę Bibliotekę Osus, no mimo wszystko. Znaczy nie wiem, czy chodzi o kanał YouTube'owy, czy po prostu o Wikipedię, ale bo kanału YouTube'owego Biblioteki Osus nie oglądam, natomiast zdarzało mi się zaglądać czasami na polską wersję Wikipedii, więc
Ja się zgadzam. A tylko dodam jeszcze do poprzedniego pytania, nie? Że teraz właśnie ten Sekret Wilczej Gromady, który jest nominowany, to zrobił go ten Tom Moore, który zrobił Sekret Księgi Skells. Jeśli ktoś nie oglądał Sekretu Księgi Skells, to musi zobaczyć, bo to jest fantastyczna animacja. W ogóle wszystkie jego rzeczy, to jest bardzo utalentowany reżyser i studio, które się tym zajmuje. Więc.
No dobra, to ostatnie pytanko, które tu już leży, kurczę, czekaj jeszcze raz czasu. Łukasz, proszę, namów ekipę i zróbcie kolejne ikony horroru serią Hellraiser. A ciebie, Łukasz, ogromny szacunek za materiał na twoim kanale, pewnie o Hellraiserze, a nie, za materiał na twoim kanale, wszystkie linie czasowe Halloween, przegląd serii, opisy serii Alien czy Predator, więcej bo dajesz radę. O, dziękuję, bardzo mi miło. No pewnie przy okazji Halloween wrócę do jakiejś znowu serii filmowej, pewnie Teksańskie Masakry, bo tam jest bajzel. No a jeśli chodzi o Hellraiser, pewnie będzie czas, kiedy tego Hellraisera się zabierzemy. Ja bym chętnie się zabrał właśnie głównie dlatego, że tak, że chętnie sobie przypomnę te pierwsze trzy części, które są fajne. Czwarta jest ciekawa, więc w sumie czemu nie, chociaż no, jest gorsza. No już trójka jest taka mega kiczowata, ale ma ten urok tych efektów specjalnych, takich dziwnych i ten Pinhead jest taki dziwny, tam chodzi jak taki dziwny ksiądz i robi mszę czarną i w ogóle jest fajnie. Potem jest ta piąta część, która jest... którą chyba Derrickson robił, o ile dobrze pamiętam, która była naprawdę fajna z tym takim...
Czekaj, piąta to była Hellworld.com?
Nie, Hellworld to było później, to było tak... To Inferno się nazywało? Chyba Inferno.
Kurczę, czekaj, bo Henry Cavill w którym grał?
W Hellworld.com.
O właśnie, to dlatego ten...
Bo tak, pierwsza część jest super, druga część jest jeszcze lepsza, trzecia jest to takim kiczowatym, fajnym horrorem dziwnym, czwarta część to jest ten taka kosmos i podróże w czasie, tak. I w ogóle, i Ben Wyatt tam biega. Potem jest piąta część, no, Wrota Piekieł po polsku, Inferno, to jest ta część, którą Derrickson zrobił, ona jest bardzo fajna, tam jest mało Hellraisera, ale film jest ogólnie dobry. Potem jest ta część Hellraiser Droga do Piekła, Hellseeker to jest chyba po angielsku. I to jest ta część, gdzie Christie wraca z pierwszej części. I to jest trochę powtórka z piątej, ale słabiej. Potem jest Sekta. Nie pamiętam, jak to było po angielsku. Hellraiser Deader, okej. Okay. I to jest takie dziwne, też... To jest jeden z tych. To jest taki film o jakiejś właśnie takim dziwnej sekcie, która próbuje przyzwać Pinheada. Raczej słaby. Potem jest Hellraiser Hellworld. I to jest ta z Cavillem, gdzie tam jest jakaś strona internetowa, gdzie możesz wygrać wstęp na taką imprezę jakąś dla fanów Hellraisera.
I to wszystkie robił ten Rick Bota, nie? Te wszystkie trzy właśnie widzę.
Chyba tak.
One były bardzo podobne, jeśli chodzi o ten.
I to wszystko musiały być jakieś po prostu scenariusze z dupy, gdzie po prostu doklejono tego Pinheada tak na doczepkę. Potem była ten nędzny reboot, Revelations, który miał dobre intencje, ale był naprawdę fatalny. No i jest ta nowa część, której do dzisiaj nie widziałem, Judgment, ta, gdzie tam troszkę mitologię próbują rozbudować, gdzie poza...
Ja też nie ruszałem, to jest tak, gdzie w pierwszej nie było Pinheada oryginalnego, nie?
Nie. Pierwsze, gdzie nie było Pinheada oryginalnego, no to jest ta Revelations. Tam.
Znaczy, Revelations, tak.
No,
tak,
tam jest jakiś dziwny typ, który w ogóle nie wygląda ani trochę jak ten oryginalny. Bo w Judgment to już dobrali jakiegoś aktora, który wygląda w miarę okej. Okay. Jak widziałem na trailerze, to prezentował się spoko. Bez szału, ale trochę jednak Bradley faktycznie wyglądał, więc... I miał głos, nie? Jakby Pinhead nie musi wyglądać jak Pinhead, żeby miał głos taki robiący wrażenie. No i w tym Judgment gra Heather Langenkamp na przykład, więc też chętnie bym zobaczył z tego powodu. I tam oni rozbudowują mitologię, gdzie poza cenobitami są jeszcze inkwizytorzy, którzy mają trochę inne zadanie i walczą ze sobą poniekąd. Także no, nie wiem... Nie ma jakichś super dobrych recenzji, ale też nie ma koszmarnych, więc może warto. Więc także tutaj proszę, króciutka recenzja wszystkich filmów, natomiast gdzieś tam w przyszłości pewnie się jeszcze zajmiemy tą serią, bo wiem, że Marta nie widziała chyba żadnego filmu z tej serii, więc chętnie jej pokażę. Im dalej, tym mniej chętnie oczywiście, ale myślę, że do tej piątej części to naprawdę z przyjemnością można te filmy oglądać.
Ale serie się najlepiej ogląda jednak podrządnie. Jak widzisz, jak one się tam degradują coraz bardziej, rdzewieją i to jest też ciekawe.
No, mówisz, jak oglądasz te filmy tak jak wychodzą, powiedzmy tam co te 2-3 lata czy coś, to zdążysz zapomnieć, zdążysz, wiesz, jakieś filmy zaczynasz idealizować nagle, bo nie widziałeś ich długo, albo wręcz przeciwnie, nie pamiętasz, co tam było dobrego, a jednak jak obejrzysz tak po kolei, no to jesteś w stanie w serio tutaj ocenić, jak ta seria się rozwijała, więc może warto będzie obejrzeć to po kolei, chociaż...
Ja tak teraz mam z tym, z gatunkiem, który chcę sobie przypomnieć film, który za dzieciaka uwielbiałem i wiesz, to był najlepszy horror, chcę mogło być tam ta cała Seal, Natasha Hestridge, fantastyczna, to jeszcze wiadomo, że jak jesteś dzieciaki i oglądasz gatunek i wiesz, co tam się dzieje, nie? No to był jeden z najlepszych filmów, jaki można sobie wyobrazić. No,
i zaraz obok Life Force tego Hoopera, nie?
O, Life Force to jest tak, kosmiczne wampiry, Picard. Ja pamiętam, jak to za dzieciaka zobaczyłem, mówię, wow, tu jest wszystko, nie? No. Tam się dzieje. To jest piękny film. Poczekaj, bo w ogóle ten, Life Force zrobił ten, Hooper, nie?
Tobey Hooper, no.
Tobey Hooper, tak. I tam też to był ten jego, z tego jego pakietu tych filmów, które miał zrobić, nie? Tam chyba były 3 filmy, nie? Które musiał zrobić. W końcu z tymi wampirami to już jechał, dobra, będą wampiry z kosmosu i jedziemy. No, ale to... właśnie miałem tak z gatunkiem, nie? Że to był zajebisty horror za dzieciaka i nie wróciłem do niego przez lata, nie? I teraz sobie chcę przypomnieć wszystkie części.
No kurde, to jest ciekawe. Wszystkie części.
Tego. Tak, chyba były 4, tam był w ogóle Origin jeszcze i no...
No właśnie z serii, które chcę sobie przypomnieć, bo nie wiem, nie widziałem dawno, no to cały czas Starship Troopers mam też na radarze, bo tą pierwszą część oczywiście widziałem całkiem niedawno, bo robiłem niedawno film dla TNT i to sobie obejrzałem, tak w sumie też jednym okiem, ale ja widziałem dawno temu, już nic nie pamiętam z tych sequeli, kurczę, które z tego co kojarzę, no już nie są pastiszem, powiedzmy, tej takiej nazistowskiej, aryjskiej wizji świata, gdzie wojsko tutaj najlepsze, najsilniejsze, tylko są robione tak kompletnie na serio i to mi się wydaje fascynujące w tym momencie. I kiedyś koniecznie muszę sobie obejrzeć te wszystkie części tego Uniwersalnego Żołnierza, bo to też zapomniałem zupełnie.
Miałem to powiedzieć w tej chwili, mówię, ja oglądałem tom, gdzie powrócił Van Damme jako ten taki, wiesz, zupełnie inny rodzaj postaci i jest fantastycznie zagrany, to się super ogląda, ale chcę te rzeczy między tym jeszcze obejrzeć, nie? Żeby tak sobie całą serię przelecić.
No właśnie całą serię.
Bo jednak z zupełnie innego pułapu zaczynał ten oryginalny i po latach nie to, co się dzieje z tą resztą.
No właśnie koniecznie musimy sobie żyć całość, bo kolejne części miały jakieś, pamiętam, jakieś dziwne pomysły i cały ten motyw w ogóle z tymi żołnierzami, cyborgami, to jest coś, co się idealnie nadaje na ten taki film z lat 90., gdzie masa dziwnych rzeczy się pojawiała. I to jest tak, że oglądasz takie filmy, a potem nagle pojawia się coś takiego dziwnego, że uświadamiasz sobie, że kurczę, jakieś sobie to wyparło z pamięci. Ja pamiętam, jak oglądaliśmy Beowulfa tego z Christopherem Lambertem i nagle tam się pojawia matka Grendel, która wygląda jak zbiór macek i kłów i czegoś takiego w takiej chujowej animacji, bo to był 98 rok czy coś takiego i to wygląda niesamowicie, absolutnie, więc mam nadzieję, że i w tych filmach coś takiego się pojawi. A jeszcze z filmów z Van Damme, to jakiś czas temu ktoś mi polecił bardzo film Cyborg, który ponoć jest super, a nigdy go nie widziałem, więc też sobie chętnie obejrzę. Kiedyś sobie zrobimy taką fazę po prostu na filmy z Jean-Claude'em Van Damme, bo też jakoś tak sporo nadrobienia się
Jezu, zostało. Replikant jest zajebisty, plus ten film, gdzie, czekaj, zapomniałem tytuł zupełnie, gdzie tam jest jego zły brat i to jest najlepsza rola Van Damme'a, bo on gra zajebiście dobrego gościa i zajebiście złego w tym samym filmie, nie? I naprawdę, to jest top-notch aktorstwo, jeśli chodzi o kino akcji.
Nie, no to
ja jestem wielkim fanem Van Damme'a, nie? W ogóle jak on miał tą rozliczeniówkę, tą JCVD, gdzie tam był napad na bank, nie, i tam było jak ma ciężkie życie, nie, teraz i jak to wygląda, aktor, wiesz, po przejściach, kina akcji, to jest naprawdę taka rozliczeniówka, że wiesz, coś, co by Stallone spokojnie mógł zrobić, nie?
No, znaczy, kurczę, no właśnie, bo nie był złym aktorem w sumie, kurczę. Ja pamiętam, że jedyna rzecz, która go hamowała, no to, że ciężko mu to mówienie po angielsku wychodziło swojego czasu. No, ale właśnie jakoś tak... Pamiętam, że oglądałem sporo filmu z Jean-Claude Van Damme, byłem młodszy i leciałem w telewizji i później tak jak potrzeba było obejrzeć jakiś film akcji, powiedzmy do piwa, jak już byłem starszy, ale właśnie od dawna nic nie widziałem, więc chętnie sobie przypominam.
Czyli to był taki aktor, który się zawsze bawił, nie? Co by się nie działo na ekranie, nie? To on był zawsze spoko. O, to jest Maksimum Ryzyka, 96 rok. Okay. Francuski policjant szuka mordercy brata bliźniaka, członka rosyjskiej mafii. W tym celu przejmuje tożsamość zmarłego i rusza do Nowego Jorku wyjaśnić zagadkę jego śmierci. Ale to było właśnie jak przejął tożsamość, a jeszcze był chyba taki, gdzie był grał dobrego i złego brata. Matko, Van Damme ma cudowne CV aktorskie. Ja w ogóle kocham ten motyw w Expendables, jak on zagrał tego złoczyńcę, który się nazywał Jean Villain. I później były plany, żeby w kolejnej części mścił się jego brat, który się miał nazywać Claude Villain. No? To jest tak genialny motyw, ale w ogóle Jean Villain, do dzisiaj mnie to bawi strasznie.
No. No dobra.
On miał przecież film z Rodmanem w CV. Pamiętasz, że moment, kiedy były filmy z Rodmanem, najpopularniejsze, i on miał ryzykantów. O, właśnie.
Kurde, mi te wszystkie filmy z Rodmanem się tak zlewają, przez to, że Rodman zawsze grał tam Rodmana i wyglądał tak samo zawsze. Znaczy, za każdym razem dziwnie, ale w ten sam sposób.
I on miał tego Simon Says.
No i który to był? Simon Says to był ten film, gdzie tam tą chwali się za lodówką i...
On był tym Jamesem Bondem tego
tak
filmu.
Było, czy coś?
Tak,
okay, to jak już Jean-Claude zostanie przerobiony, to kiedyś Dennis Rodman w takim razie.
W Replikancie był ten klon psychopatycznego mordercy, ma pomóc w chwytaniu swojego pierwszego wzoru.
Okej. Okay. No nic, no dobra. No to słuchajcie, macie pełno rekomendacji w takim razie filmowych do oglądania. A mówię, tego Cyborga muszę zobaczyć, bo pamiętam, że odpaliliśmy jakąś listę top 10 najlepszych zapomnianych filmów science fiction, coś takiego. I tam były fragmenty z tego filmu i wyglądały wszystkie absolutnie cudownie, więc totalnie muszę też to sprawdzić. No dobra, słuchajcie, to by było na tyle, także przeżyliśmy sporo tych aktualnych rzeczy, parę starszych pytań i tak jak mówiłem, pewnie wrócimy jakoś do formuły Q&A, może jakoś zmodyfikujemy ją, żeby no lepiej dostosować do tego, czy nie wiem, nasz terminarz zmodyfikujemy, żeby lepiej to dostosować. Teraz no, mamy miesiąc do Lokiego, więc ten poniedziałkowy slot się też zwolni, więc może będzie też okazja, żeby w to miejsce zrobić trochę tych pytanek. No, także w sumie to tyle. Prawdopodobnie kolejny odcinek to będą newsy, bo też się tych newsów troszkę nazbierało. A potem w sobotę widzimy się, tak jak wspomniałem, na streamie. Także zachęcamy już teraz. Jeśli zadacie jakieś pytanka do tego czasu dotyczące Falcona Winter Soldiera, no to być może odpowiemy na nie na samym początku tego streama, tak na rozgrzewkę. A zachęcamy was też do zadawania innych, kolejnych pytań, zarówno tych bieżących dotyczących bieżących rzeczy, jak i nie tylko. A my się będziemy żegnać. Był ze mną oczywiście Radek Pisula, ja się nazywam Kastelmach. Do zobaczenia. Link oczywiście do pytań w formie tipów macie w opisie. Trzymajcie się, cześć.